Nazywam się Kandel. Jestem mnichem buddyjskim kolekcji Sotodze. Jest to szkoła buddyjska, która istnieje w Japonii do dzisiaj. I w Szczecinie prowadzę się wydzielone poświęcenie tej tradycji. Świątynię buddyjską, która się nazywa Samboi. I mam dzisiaj poprowadzić wykład na temat podstaw buddyzmu zen. Tego chcę. Będę używał tablicy, tak się wykłada. Przede wszystkim z tego powodu, żebyście mogli podążać za całą treścią tego, co będę mówił. Jeśli coś jest napisane i można to przeczytać jako taką linię przewodną i jednocześnie się słucha, to nie traci się samego wątku, nie traci się tego, o czym jest mowa. Tytuł tego spotkania podstawy buddyzmu zen. Kiedy otrzymałem maila z pytaniem, jaki powinien być tytuł tego spotkania, jaki powinien być temat tego spotkania, to powiedziałem, że napisałem, że powinno być podstawy buddyzmu i zen, ale ktoś zgubił i wyszło buddyzmu zen. Dlatego ja dzisiaj będę mówił o podstawach buddyzmu, ponieważ zarówno buddyzm, jak i zen nie różnią się w niczym. I mówienie o buddyzmie zen jest często mylące, aczkolwiek bardzo często spotykane na Zachodzie i również książki, które były pisane na temat zen, szczególnie te pierwsze przez Daisetsu Suzuki'ego, mówiły o buddyzmie zen. Nawet chyba była taka książka, która nazywa się Wprowadzenie do buddyzmu zen. Nie jest to zupełnie ścisłe, jest to określenie być może właściwe dla filozofii, ale nie jest to określenie właściwe dla samego zen czy dla samego buddyzmu. Zen jest jedną z wielu szkół buddyjskich, które powstały w ciągu 2500 lat istnienia buddyzmu. Szczególnie ta szkoła rozwinęła się w Chinach. Od VI wieku rozwijała się w Chinach i osiągnęła swój szczyt w wiekach pomiędzy IX a XIII, po czym nastąpiły różnego rodzaju zmiany, ale historia nie będzie przedmiotem dzisiejszego spotkania. I w wieku XIII ta szkoła została przekazana do Japonii. W Japonii bardzo się rozwinęła i osiągnęła bardzo wysoki status społeczny jako szkoła buddyjska, jako tradycja buddyjska. I dzisiaj mamy w Japonii prawdopodobnie około 18 tysięcy świątyń zen na terenie całego kraju, które dzielą się na trzy różne szkoły. W obrębie tej jednej szkoły zen na trzy różne szkoły, które nazywamy Soto, Zenza i Oba. To jest tylko gwoli wyjaśnienia takiego nadania rysu historycznego dla samego zen. Nas interesują dzisiaj podstawy. Co jest podstawą tej praktyki? Co jest podstawą tej tradycji? Co jest podstawą tej religii? Podstawy dla zen są dokładnie, dla tradycji buddyjskiej zen są dokładnie takie, jak już wcześniej powiedziałem, jak dla całego buddyzmu. Dlatego zacznę mówić o buddyzmie jako takim. Sama tradycja zen należy do, czy to jest sama szkoła zen, należy do tradycji, którą nazywamy Mahayana. Buddyzm dzieli się na, dzieli swoje nauki na takie dwa wielkie nurty. Jeden z tych nurtów nazywamy Hinayana, drugi nazywamy Mahayana. Napiszę tutaj, żeby było widoczne, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Hinayana i Mahayana. Przepraszam, że szczerze napisałem przez Y, przez J, więc po polsku nawet myślę, że nie poczytamy. Te dwa systemy, które istnieją w obrębie buddyzmu, które składają się na jeden całościowy system nauk, które zostały przekazane przez historycznego Buddy Śakyamuniego, istnieją w każdej szkole buddyjskiej do dzisiaj, obojętnie czy w obrębie każdej szkoły Mahayana. Tak jak powiedziałem, że należy do tradycji Mahayana. Wiele z nauk Mahayany, podstawowych nauk Mahayany, istnieje również w tradycji Chinezji. Teraz czym one się różnią i w jaki sposób powinniśmy rozumieć ten właściwy sposób? Celem praktyki buddyjskiej, celem buddyzmu jako religii, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie ludzkie szczęście. Nie ma żadnego innego celu. Jeśli ktoś myśli, że buddyzm istnieje dla jakichś niezwykłych rzeczy, dla jakichś niezwykłych doznań, lub też jest jakiś szczególnie mistyczny, lub też ma jakiekolwiek inne spirytystyczne lub też różdżkarskie właściwości, lub też właściwości Nef Age, czyli New Age, to tak nie jest. Buddyzm, celem buddyzmu jako religii, celem buddyzmu jako ścieżki, celem buddyzmu jako nauki jest tylko i wyłącznie ludzkie szczęście. I dlatego buddyzm się pojawia jako religii. Nie było żadnego innego, żadnej innej przyczyny. Żadnej innej przyczyny. Oczywiście możemy mówić, zastanawiać się, czym jest to szczęście. Możemy się zastanawiać, czym jest to szczęście. I każdy z nas ma swoją własną definicję szczęścia. To nie jest definicja filozoficzna, to nie jest definicja też teoretyczna. To jest dokładnie to, co czujemy, co da nam szczęście. Coś, co czujemy, co rzeczywiście sprawi nam jakąś szczególną radość, czy da nam jakąś szczególną gratyfikację, coś, co da nam satysfakcję, głęboką satysfakcję. I każdy z nas wie, co by mu dało szczęście, gdybyśmy mieli zrobić taką ankietę, jak czasami się robi ankietę w szkole. Nauczyciel się pyta dzieci, no dzieci, co byście tam, co lubicie najbardziej jeść? No i ja się powie, ja lubię lizaki, tam Zosia powie, ja lubię kotlety, a ktoś jeszcze powie, a ja nic nie lubię. I to wtedy możemy zobaczyć, że każda z tych osób, czy jest to dziecko, czy jest to osoba dorosła, czy ktokolwiek, ma swoje własne potrzeby, które satysfakcjonują jego lub też ją. Istnieje coś takiego jak szczęście, które każdy z nas chce osiągnąć. My często nie artykułujemy naszych potrzeb, często nie mówimy, co nam przyniosłoby szczęście. Nie jesteśmy w stanie tego wypowiedzieć. Ale nie oznacza, że nie odczuwamy. Każdy z nas to odczuwa. Tak więc celem tych ścieżek w rzeczywistości jest ludzkie szczęście, nic ponadto. Jaka jest różnica w obrębie wielkiej buddyjskiej tradycji, która prowadzi do szczęścia pomiędzy tymi dwiema? Istnieją nauki, które rzeczywiście są podstawowe dla zarówno nauk Mahayany, jak i Mahayany. I ten nazwałbym fundamentalny. Teraz przejdźmy do zapytania. Wszyscy wiedzą, jaki jest temat. I to są nauki fundamentalne. Jakie są nauki fundamentalne? Nauki fundamentalne mówią nam o tym, jak unikać nieszczęścia. Nie możemy osiągnąć szczęście, jeśli będziemy nawykowo lub też z uporem lub uparcie wchodzili w sytuacje, które przynoszą w rzeczywistości cierpienie, które przynoszą lęk, które przynoszą brak satysfakcji, które przynoszą czy też ściągają na nas nieszczęście. Jest to po prostu niemożliwe żyć w takiej sytuacji i doznać jakiegokolwiek szczęścia w naszym życiu. Jest to po prostu niemożliwe. Jest to sprzeczność, całkowicie logiczna sprzeczność. To też możemy powiedzieć inaczej. Jest to nielogiczne. I te fundamentalne nauki mówią nam o tym, jak unikać nieszczęścia. W pierwszym rzędzie. Do czego odnoszą się te nauki? Te nauki odnoszą się do prawa, które nazywamy Karol Przyczyny i Skutków. Ja nam piszę z nimi niżej. To prawo przyczyny i skutku, które nazywamy w sanskrycie karma. Ale karma nie oznacza losu. Nie oznacza ludzkiego losu. Karma również nie oznacza czegoś, co zostało nam przypisane w momencie, kiedy wyższe siły zdecydowały, że się urodzimy w tym świecie jako szczególne istoty. To nie jest znaczenie karmy. Karma nie oznacza czyjegoś losu. Karma to słowo w tłumaczeniu na język polski oznacza działanie lub też praca. Jest to prawo przyczyny i skutku odnoszące się do naszego działania. I co to prawo mówi? To prawo mówi, że jeśli zrobimy coś złego, to skutek będzie zły. Jeśli na przykład popełnimy jakieś wykroczenie, w sensie takim ogólnie zrozumiałym, uderzymy kogoś w twarz, czego możemy oczekiwać? Że spotka nas jakieś szczególne szczęście? Że spotka nas jakaś szczególna gratyfikacja? Może przez chwilę, jeśli nasz gniew przez jedną milisekundę zostanie rozładowany w ten sposób. Ale jeśli okazujemy agresję innym ludziom, to skutkiem będzie również agresja wobec nas samych. I to oznacza prawo karmy, prawo działania. Jedno działanie musi wywołać odpowiedni skutek. Nie możemy powiedzieć, że działanie negatywne przyniesie pozytywny skutek. Ale w rzeczywistości ludzie poszukując szczęścia w ten sposób myślą. Chociaż wydaje się to zupełnie absurdalne, ale taka jest prawda. W jaki sposób się to dzieje? Nauki fundamentalne o tym mówią. Dokładnie. I te nauki mówią o tym, jeśli mamy jakieś pragnienia szczególne, jeśli mamy jakieś szczególne pożądania, jeśli nie zdajemy sobie sprawy z tego, że istnieje prawo przyczyny i skutku, możemy popełnić błąd. Na przykład nie mamy pieniędzy i z powodu biedy zaczniemy kraść. Kradzież jest negatywnym działaniem i spowoduje skutek, który jest proporcjonalny do naszego działania. Jeśli kradniemy, możemy zostać złapani, możemy zostać osądzeni, trafimy do więzienia. Trudno nazwać to szczęście. Niektórym ludziom wydaje się, że tego typu nauki są wyjątkowo proste, a wręcz prymitywne czy prostackie. Wydawać się może, to jest prawda, ale wszyscy ludzie to robią. Włączcie telewizor, spójrzcie, ile ludzi kradnie. Nawet politycy, nawet ludzie, którzy są bardzo bogaci, jeżdżą bardzo drogimi samochodami, żyją w bardzo bogatych domach, nawet tacy ludzie dopuszczają się kradzieży. Dlaczego? Ponieważ mają bardzo silne pragnienia. I usiłują spełnić te pragnienia, usiłują osiągnąć szczęście, usiłują osiągnąć gratyfikację w błędny sposób. I nauki fundamentalne, które są wspólne dla wszystkich nauk buddyjskich, dokładnie o tym mówią. I mówią, że w poszukiwaniu szczęścia ludzie popełniają błędy. My popełniamy błędy. Jakiego typu to są błędy? Jest to zabicie na przykład drugiego człowieka. Jest to okradzenie drugiego człowieka. Jest to wykorzystanie seksualne. Jest to kłamstwo. Jest to upicie się lub też narkotyki. Zauważcie, ilu ludzi szukając od jakiegoś odpoczynku, od braku satysfakcji, od poczucia własnego nieszczęścia sięga po alkohol, bo sięga po narkotyki lub cokolwiek innego. To są błędne działania. One przyniosą swój skutek. Tak więc te nauki, które są fundamentalnymi naukami w buddyzmie, również w tradycji Zen, obojętnie jaką tradycję byśmy buddyjską nie wzięli pod uwagę, jakąkolwiek byście tutaj nie wymienili z istniejących dzisiaj lub też historycznie istniejących, a już nieobecnych tradycji buddyjskich, wszystkie to brały jako swoją podstawę. Nie było żadnej, która odrzucałaby nauki o karmie. Dlaczego mówię o tym, że w poszukiwaniu szczęścia ludzie zabijają? Na przykład były wielkie korporacje, które usiłowały opanować jakieś biedne państwa po to, by uzyskać ich surowce. I wywoływały wojny po to, by kontrolować to państwo. Takie sytuacje na przykład były w Afryce. I niektóre firmy były oskarżane o to. Olbrzymie firmy, które istnieją na całym świecie. Te firmy istnieją po to, by dawać pieniądze, by dawać zarobek ludziom. Dyrektorzy tych firm, pracownicy tych firm pracują po to, by mieć pieniądze, by być szczęśliwymi, by używać tych pieniędzy, by jeździć na wakacje, czy też cokolwiek innego robić. Ale wywoływały wojnę po to, by przejąć kontrolę nad surowcami i zabijano ludzi. Zabijano ludzi po to, żeby ktoś we Francji, w Anglii, w Holandii mógł mieć piękny dom, mógł mieć szczęśliwą rodzinę, czuć się w sposób taki bardzo cywilizowany, mówić ładnym językiem, nie przeklinać, jeśli pić, to tylko najdroższy alkohol i bardzo delikatny, dbać o podniebienie, żeby go tam nie poszarpać jakimś niedobrym jedzeniem. W ten sposób ludzie działają. W poszukiwaniu szczęścia dokonują negatywnych czynów. I w poszukiwaniu szczęścia tworzą negatywną karmę, mówiąc w skrócie. Tworzą negatywne przyczyny, które dadzą negatywne skutki i zaczynają cierpieć. W związku z czym nie mogą osiągnąć celu, nie mogą osiągnąć szczęścia. Jest to niemożliwe, ponieważ idą dokładnie w przeciwnym kierunku. Również te nauki mówią o tym, że pojawiają się, tak jak szczęście, pragnienie szczęścia jest czymś pozytywnym, to jest pozytywne uczucie w naszym umyśle. Jeśli my odczujemy szczęście, gratyfikację jakąkolwiek, to jest to pozytywne, dla nas jest to pozytywne. Chociaż z punktu widzenia, jeśli dopuścimy się negatywnych czynów, by osiągnąć to szczęście, mówimy o negatywnych skutkach. Ale również negatywne skutki pojawiają się wówczas, kiedy pojawią się również negatywne, subiektywnie w naszym umyśle zjawiska mentalne, zjawiska psychiczne, negatywne myśli, takie jak gniew. Możemy z powodu gniewu również popełnić te negatywności, takie jak zabijanie, kradzież, wykorzystanie seksualne itd. Ktoś może powiedzieć, że to brzmi dziwnie. Proszę sobie przypomnieć wojnę w Jugosławii, czystki etniczne, gdzie gwałcono tysiące kobiet z powodu nienawiści etnicznej. Więc to nie tylko jest tak, że gwałt na przykład jest dokonywany przez mężczyznę, który chce osiągnąć gratyfikację seksualną. Czasami jest dokonywany z nienawiści do wroga. To się również zdarza. I to nie są odosobnione przypadki. To nie są rzeczy, które rzadko się zdarzają. My tego nie doświadczamy. Dlaczego? Dlatego, że przeżywamy pokój w naszym kraju. Nasz kraj nie jest w stanie wojny. Ale mogą zdarzyć się indywidualne sytuacje, że ktoś z nienawiści coś takiego zrobi. Że jakiś człowiek, jakiś mężczyzna skrzywdzi jakąś kobietę. Jakiś mężczyzna okradnie kogoś, ponieważ nienawidzi tą osobę. Albo zabije, bo ją nienawidzi. Tego typu sytuacje zdarzają się cały czas. Tak jak powiedziałem, wystarczy kupić gazetę, otworzyć, przeczytać wiadomości z kraju czy z regionu. Wystarczy włączyć telewizor, pooglądać, co się dzieje. W telewizji nigdy nie słyszymy, że na przykład jakaś pojawiła się grupa aniołów w Warszawie, które teraz opiekują się biednymi babciami, czy starszymi osobami samotnymi, którym robią śniadanie z rana, ścielą łóżko i tak dalej. Zawsze słyszymy, że jakiś bandyta zabił babcię, albo jakiś wnuczek gdzieś tam dziadka zepchnął ze skały, albo coś innego. To są głównie wiadomości, które słyszymy. Dlatego nauki fundamentalne mówią o tym, jak unikać nieszczęścia. Jak unikać nieszczęścia? Jak nie pchać się w sytuacje, które przynoszą nieszczęście? O tym mówimy o przemówieniu. I w jaki sposób możemy osiągnąć szczęście na tym podstawowym, fundamentalnym poziomie? Budda mówił i nauczał, że żeby osiągnąć szczęście, należy podążać za darmą. Dharma to jest ścieżka, którą pokazał Budda. To są wszystkie nauki, które Budda nam przekazał. I w tych naukach Dharmy znajdują się wszystkie nauki buddyjskie. Od bardzo podstawowych, od bardzo prostych, do bardzo zaawansowanych i bardzo złożonych. Następnie Budda mówił, że powinniśmy przyjąć schronienie w tych naukach. Powinniśmy przyjąć schronienie w tej ścieżce. I powinniśmy przyjąć schronienie w czymś, co nazywa się w buddyzmie oświeceniem. W czymś, co nazywa się w buddyzmie przebudzeniem. I w tym, co manifestuje to przebudzenie, w tym, co reprezentuje to przebudzenie, a przebudzenie reprezentuje Budda. Budda oznacza przebudzony, Budda oznacza oświecony. Nie jest to zwykła istota. my, jako zwykli ludzie, którzy nie potrafią osiągnąć we właściwy sposób szczęścia, jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi. Nasze umysły nie są przebudzone i cały czas doznajemy trochę szczęścia, trochę cierpienia, trochę nieszczęścia, trochę radości. Jesteśmy bardzo niestabilni. Nawet jeśli przez chwilę osiągniemy szczęście, nie możemy go utrzymać. Nawet jeśli dzisiaj się ożenię, czy wyjdę za mąż, za 10 lat mam rozwód. Nawet jeśli kupię sobie dzisiaj nowy samochód, za 10 lat przeklinam ten samochód, bo już jest w jednym wielkim rupiecie. Jeśli dzisiaj kupuję nowy samochód, jestem pełen radości, pełen szczęścia, ale za 10 lat jestem bardzo nieszczęśliwy, że mam dalej ten samochód. I to jest niestabilność, to jest ta niestałość, w której my wszyscy tkwimy, w której jesteśmy zakorzenieni i nie potrafimy z niej wyjść. Buddha jest całkowicie wolny od tego typu uwarunkowań. Tak więc Buddha stanowi fundament, ścieżka, którą pokazał Dharma, stanowi fundament i fundament stanowią ci, którzy poszli tą ścieżką i osiągnęli jej owoc. I ty, którzy poszli tą ścieżką, osiągnęli owoc tej ścieżki, osiągnęli rzeczywiście spokój, osiągnęli szczęście, nazywam to sangą. To jest sangha. Buddha, Dharma i sangha. Jeśli w tych trzech rzeczach, które Buddha nazywał trzema klejnotami, przyjmiemy schronienie, one staną się dla nas takim światłem przewodnim, czy też linią przewodnią w naszym życiu i będziemy je dobrze rozumieli, to w tym momencie rzeczywiście stajemy się buddystami. To oznacza, że stanie się buddystą. I to jest pierwsza fundamentalna rzecz w buddyzmie, którą musimy dobrze zrozumieć. Te trzy schronienia, lub też trzy klejnoty, które przyjmujemy sobie. W momencie, kiedy przyjmiemy schronienie i rozumiemy nauki o karmie, rozumiemy nauki o prawie przyczyny, wypełnić to nam rzeczą fundamentalną ścieżką, podstawową ścieżką, którą się nazywamy zwyczajną ścieżką w buddyzmie. I tutaj zmienimy nazwę fundamentalną na zwyczajną, ponieważ już teraz rozumiemy. Zwyczajna ścieżka. By podążyć tą ścieżką i osiągnąć owoc tej ścieżki, oprócz czynienia schronienia, powinniśmy unikać robienia jakichkolwiek negatywności. Oznacza to, że powinniśmy przestrzegać wskazań moralnych dyscypliny lub też etycznych wskazań. Nie powinniśmy zabijać. Cokolwiek by się działo, powinniśmy za wszelką cenę unikać zabijania. Nie powinniśmy kraść. Jakikolwiek powód byśmy mieli dla kradzieży, unikać wszelkich kradzieży. By nie zbierać przyczyn, by nie tworzyć przyczyn dla późniejszych skutków tego, co robimy. By uniknąć cierpienia, nie powinniśmy wykorzystywać nikogo seksualnie, czy krzywdzić nikogo seksualnie. Nie powinniśmy kłamać, nie powinniśmy się upijać, nie powinniśmy się narkotyzować. To jest te pięć rzeczy, za którymi powinniśmy pójść. Wówczas mówi się w tych naukach, że przynajmniej nasza sytuacja się nie pogorszy. Niektórzy mogą myśleć, że moja sytuacja jest fatalna. Muszę chodzić do psychiatra, albo muszę się ciągle leczyć, albo mam jakiegoś strasznego męża, albo mam okropną żonę, albo moje dzieci nie chcą mnie słuchać, albo moja mama mnie nie rozumie, mój tata mnie nie rozumie. To prawda. Nikt temu nie będzie zaprzeczał, że każdy z nas ma problemy w życiu. Ale gwarantuję wam, że są ludzie na świecie, którzy chętnie zamieniliby się z wami sytuacją. Są miejsca na świecie, które wyglądają strasznie i są zamieszkiwane przez ludzi. Jest to świat ludzi. Są miejsca na świecie, gdzie ludzie umierają, mówiąc kolokwialnie, umierają jak muchy. Umierają z głodu, umierają z chorób, umierają z powodu wojny. I takich miejsc na świecie jest bardzo wiele. My tego nie doświadczamy. Jeśli będziemy przestrzegali tych wskazań, to minimum, co osiągniemy, to nasza sytuacja się nie pogorszy. Pytanie jest, czy może się pogorszyć? Odpowiedź brzmi tak. Zawsze może się pogorszyć. Zawsze może się pogorszyć. Nie jest nigdy tak dobrze, żeby nie mogło być gorzej. O tym powinniśmy pamiętać. I nauki buddyjskie zawsze o tym mówią i przestrzegają nas przed czynieniem jakichkolwiek błędów, ponieważ to pogorszy naszą sytuację. Tak więc przynajmniej nie nasza sytuacja się nie pogorszy, kiedy będziemy przestrzegali wskazania. Co więcej, jeśli będziemy bardzo skrupulatni, jeśli będziemy bardzo podatni, lub też poddamy się wpływowi tych moralnych wskazań, czy też tej etyki, to nasza sytuacja może się polepszyć. To również jest możliwe. Może zdecydowanie się polepszyć. I na tej zwyczajnej ścieżce, by osiągnąć owoc, to teraz powiem, czym jest owoc tej zwyczajnej ścieżce, jest trzeci element, który mówi o tym, być dobrym człowiekiem. Bądź dobrym człowiekiem. Bądź dobry dla innych. Jeśli będziesz dobry dla innych, inni będą dobrzy dla ciebie. Nigdy nie skąp dobroci innym ludziom. Jeśli będziesz skąpić innym ludziom, dobroć zostanie poskąpiona tobie. Nie wystarczy być tylko etycznym. Nie wystarczy tylko przestrzegać wskazań. Ale też trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. Być dobrym dla innych ludzi. Wówczas te trzy rzeczy, te trzy elementy, schronienie, które przyjęliśmy, które reprezentuje najwyższy cel w buddyzmie, o którym będziemy mówili nieco później, przestrzeganie wskazań i bycie dobrym człowiekiem, bycie dobrą istotą, powoduje, że nie możemy nie tylko spaść niżej, ale nie możemy nie pójść wyżej. Zauważcie, czasami pojawiają się na świecie ludzie, o których mówimy, że są aniołami. To się rzadko zdarza. Ale każdy z nas w życiu spotkał kogoś, kto był szczególnie dobry. Mogła to być jakaś kobieta, mógł to być jakiś mężczyzna, mógł to być ksiądz, mogła to być jakaś gospodyni wiejska, mogła to być nauczycielka w szkole, ktokolwiek, ale zdarza się nam czasami, że spotykamy szczególnie dobrych ludzi. I mówi się o tym, co jest parafrazą może i nie jest ściśle nauką buddyzmu, ale kiedy anioł umiera, to gdzie anioł może pójść po śmierci? Czy ktoś z nas wie, gdzie anioł może pójść po śmierci? Oczywiście, ale jeśli pójdziemy do piekła, to nie ma nic o aniołach. Oni nie słyszeli nawet o aniołach. Nikt nie napisał w literaturze nawet o aniołach w piekło. Anioły idą do nieba. I tutaj owocem, który możemy uzyskać na tej ścieżce, jest naprawdę osiągnięcie niezwykłego szczęścia. Szczęścia, jak marzy prawdopodobnie każda ludzka istota, o jakim marzy każdy człowiek. Szczęście, które polega na tym, że osiągamy spokój. Że nic nas nie trafi. Nie trafią nas choroby. Nawet śmierć nam specjalnie nie grozi. Nie tylko, że nasze potrzeby są zaspokojone, ale są zaspokojone w doskonały sposób. Dostajemy najlepsze jedzenie, dostajemy najlepsze ubranie, dostajemy najlepszy przydział mieszkaniowy, bo w niebie mają tylko dobre mieszkanie i tam nie budują 3 milionów dla biednych ludzi, ale mają przestronne dla każdego. Jest to cel tej ścieżki, osiągnąć naprawdę szczęście. I Budda mówił, że ta ścieżka jest bardzo ważna dla ludzi. Że podążanie tą ścieżką jest tworzeniem w ten sposób szczęśliwym społeczeństwem. Jest tworzeniem społeczeństwa, które nie ma negatywności. Możemy myśleć, że jest to niemożliwe. Możemy myśleć, że nasze doświadczenie nie potwierdza tego. Ponieważ w naszym kraju, to w naszym społeczeństwie pojawiają się różnego rodzaju negatywności. To prawda. Ja nie mówię, że tak nie jest. Ale dlaczego się pojawiają? Ponieważ nikt nie podąża przede wszystkim ścieżką moralności i etyki. Jest dużo złodziejstwa, jest dużo kradzieży, jest dużo różnego rodzaju przemocy, jest dużo różnego rodzaju konfliktów i agresji. Dlatego to społeczeństwo nie może być szczęśliwe. Gdybyśmy zapomnieli w naszym społeczeństwie o agresji, gdybyśmy zapomnieli o kradzieży, gdybyśmy zapomnieli o zabijaniu, to pomyślcie, w jaki sposób moglibyście żyć. W zupełnie niewyobrażalny. Moglibyście wyjść z domu, nigdy go nie zamykając. Moglibyście zostawić samochód na ulicy z kluczykami, choćby z otwartą szybą. Nikt nawet by się nie zainteresował, nikomu do głowy by nie przyszło, żeby kraść ten samochód. W ten sposób, krocząc tą zwyczajną ścieżką, tworzymy społeczeństwo, które jest harmonijne, które jest pełne pokoju. I to jest podstawowa praktyka buddyjska dla każdego buddysty. Buddyści, którzy nie przestrzegają tej zwyczajnej ścieżki, nie podążają naprawdę za naukami Buddy. Nie praktykują dharmy. Nie praktykują ścieżki, którą pokazał Buddha. To nazywamy zwyczajną ścieżką. Celem zwyczajnej ścieżki jest osiągnięcie zwykłego szczęścia. szczęścia, jak tylko sobie możemy wyobrazić. Szczęście nam tutaj teraz. Ale nauki buddyjskie robią krok dalej. I Budda powiedział, kiedy podążycie tą ścieżką, osiągniecie szczęście. To jest gwarantowane. To jest absolutnie pewne. To jest absolutnie pewne. Dlaczego? Ponieważ podstawą jest zrozumienie nauk o przyczynie i skutku. Nauk karmy. Nauk działania. Jeśli działamy w sposób dobry, to skutki będą dobre. Jeśli działamy w sposób zły, skutki muszą być złe. Jest to niezwykle proste i logiczne. Ale Buddha mówił, że istnieje jeden problem. I powiedział, chociaż osiągniecie niezwykłe szczęście, chociaż będziecie osiągniecie niezwykłą gratyfikację, o jakiej na ziemi nie może pomyśleć, nawet przez chwilę. I to szczęście będzie trwało nieprawdopodobnie długo w stosunku do naszych wyobrażeń, długość ludzkiego życia i tak dalej, bo znacznie dłużej niż ludzkie życie. Powiedział, mimo wszystko istnieje właściwość wszystkich zjawisk, które się manifestują w całym świecie, które nazywamy przymienionością. I powiedział, że z tego powodu szczęście, które osiągniemy na tej ścieżce, nie będzie trwało wiecznie. Nie będzie trwało wiecznie, podobnie jak żadne szczęście nie trwa wiecznie. Oczywiście możemy powiedzieć, i przemijalność jest również oparta na prawie przyczyny i skutku. Coś trwa tak długo, jak długo może trwać. Zauważcie, każdy z Was chodzi do szkoły, przynajmniej podejrzewam, większość z Was, że chodziliście do szkoły. Jest obowiązek szkolny w Polsce, jest to rzecz ustawowa. Kto nie chodzi do szkoły, to tylko rodzice muszą chodzić do faki. Zauważcie jedną rzecz. Jeśli jesteście dobrymi uczniami, to jakie oceny możecie dostać? Maksymalne. Co sprawia największe szczęście? Jaka ocena? Ja nie wiem. Szóstkę. Czy jeśli dostaniemy raz szóstkę, czy dostaniemy ją na wieczność? Czy dostajemy ją na zawsze? Czy możemy dostać gorszy stopień? Jak długo możemy mieć szóstkę? Tak długo, jak stwarzamy przyczyny do tego, żeby otrzymać szóstkę. Kiedy przestaniemy stwarzać przyczyny otrzymania szóstki, przestaniemy otrzymywać szóstki. Kiedy stworzymy przyczyny do tego, żeby dostać zero, jest taka ocena, to nie ma. Ale powiedzmy, że stworzymy przyczyny, to dostaniemy zero. Jest to niemożliwe, żeby w momencie, kiedy stworzymy przyczyny, by otrzymać zero, dostać szóstkę. To jest logiczne. Dlatego szczęście, któreśmy stworzyli, ono nie może trwać wiecznie. Ono będzie, może trwać bardzo długo. W naukach buddyjskich mówi się o milionach lat, jeśli rzeczywiście podążymy tą ścieżką zwyczajną, że stworzymy życie, które trwa, które istnieje w wyższych sferach niż świat ludzi. W sferach niezwykle subtelnych. I doświadczymy tam wielkiego szczęścia. Będzie to trwało przez miliony lat, a się któregoś dnia skończy. Przyjdzie moment, że nastąpi koniec. I to się dzieje z powodu przemijalności. Przemijalność również wynika z prawa przyczyny skutku. Jest silnie związana z prawem przyczyny skutku. Coś, co się raz pojawiło, musi zniknąć. Dlaczego? Dlatego, że jest uwarunkowane. By mogło się pojawić, muszą pojawić się warunki. Kiedy warunki znikną, zniknie również ta sytuacja. To jest proste. I Buddha mówił, że to nie jest wieczne szczęście. Owszem, osiągniemy szczęście, ale ono nie będzie wieczne. I ten krok dalej to jest osiągnięcie ostatecznego szczęścia. Tutaj musimy dokonać wielu wysiłków, by osiągnąć tego typu szczęście. Ale Buddha powiedział, że jeśli zrobimy krok dalej, jeśli zrobimy jeszcze większy wysiłek, to wówczas osiągniemy szczęście, które nie będzie się cofało. I tą ścieżką nazywamy ścieżką nadzwyczajną. Ścieżką nadzwyczajną. I ta ścieżka prowadzi Zwyczajnie wszystko prowadzi do osiągnięcia szczęścia, które będzie przemijające. Ono nie będzie stabilne, ono nie będzie trwałe. Natomiast szczęście nadzwyczajne doprowadzi nas do celu, który jest stabilny, który jest nieprzemijający. I wymieniliśmy te dwie lampki i na jednej mamy jedną, pokazując, jak podstawą tego jest ścieżka zwyczajna i na wszystkich i na jednej. Musimy przede wszystkim zrozumieć przemijalność, nietrwałość. To, co powiedziałem wcześniej. Nietrwałość. To jest przemijalność. To samo ważne. Przede wszystkim musimy zrozumieć nietrwałość. Jeśli nie zrozumiemy nietrwałości, nie wyjdziemy nigdy na tą ścieżkę. Ponieważ będziemy tylko dążyli do wiecznego szczęścia poprzez różnego rodzaju dobre działania, dobre uczynki. Poprzez różnego rodzaju działania, które będą sprawiały, że jesteśmy dobrym człowiekiem. Ale jeśli nie będziemy mieli na uwadze nietrwałości, jeśli nie zrozumiemy, że wszystkie zjawiska są nietrwałe, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Nie ma żadnego zjawiska fizycznego, które byłoby trwałe. Nie ma żadnego zjawiska psychicznego, które byłoby trwałe. Jeśli dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, jutro możemy płakać. Jeśli dzisiaj jesteśmy w świetnej formie, jutro możemy mieć depresję. Jeśli dzisiaj mamy dużo pieniędzy, jutro możemy być biedni. Jeśli dzisiaj mamy nowy samochód, jutro to już może być stary samochód. Jeśli dzisiaj jesteśmy młodzi, jutro możemy być starzy. W tej chwili jestem zdrowy, wieczorem mogę się poczuć źle i będę chory. Jeśli zrozumiemy nietrwałość, to jest najprostsze wyjaśnienie nietrwałości. To nie jest dogłębne wyjaśnienie nietrwałości. Ale w tej chwili dogłębnymi naukami nietrwałości nie możemy się zająć, ponieważ mielibyśmy poważne problemy, by je zrozumieć i cały wykład musiałby tylko na ten temat trwać. Kiedy zrozumiemy nietrwałość, możemy wejść na ścieżkę Hinajany, ponieważ wówczas zrozumiemy, że tylko osiągnięcie trwałego owocu, stałego owocu da nam gwarancję tego, że nie popadniemy z powrotem w regres, że nie wpadniemy z powrotem w cierpienie. Tak więc nietrwałość będzie stanowiła pierwszy aspekt, który pozwoli nam wejść na ścieżkę Hinajany, a drugi aspekt nazywany cierpieniem. Ta nauka jest najbardziej niezrozumiała na Zachodzie. Najwięcej kontrowersji pojawiło się wokół nauki o cierpieniu, ponieważ wielu interpretatorów zachodnich, również interpretatorów niebuddyjskich, nauk buddyjskich, kompletnie opacznie zrozumiała tą naukę o cierpieniu. Na czym polega nauka o cierpieniu? Nauka o cierpieniu polega tylko i wyłącznie na tym, że nie możemy w stały sposób utrzymać szczęścia, jakie osiągamy w naszym życiu. Nie możemy uzyskać żadnej stałej satysfakcji. Tak jak dałem przykład samochodu, czy przykład naszego ciała. Dzisiaj jesteśmy młodzi, chcemy być cały czas młodzi. Ale niestety, my się starzejemy, każdy się starzeje. I nasze ciało się zmienia. Staje się niesprawne, staje się brzydkie. Jeśli dzisiaj mieliśmy piękną twarz, jutro możemy się nie rozpoznać. Co oznacza jutro? Oznacza 20-30 lat. 20-30 lat w życiu człowieka mija tak jak jeden dzień, z jakiego strzał. I tak często bywa. Niektórzy z was są młodzi. Ale nie będziecie widzieli swoich przyjaciół z dzisiaj. Przez 30 lat i za 30 lat ich spotkacie, to wielu nie rozpoznacie. To oznacza nietrwałość. To oznacza cierpienie. Nie możemy niczego utrzymać na stałe. Wszystko się zmienia. My mamy tendencję do utrzymywania wszystkiego na stałe. Chwytamy, taka jest natura ludzkiego umysłu, że chwytamy zjawiska i chcemy je zatrzymać na stałe, żeby były takie, jakie w tej chwili są. Jeśli na przykład mamy 1 000 000 złotych, to często jak mamy zapłacić rachunek, to cierpimy, że z tego miliona musimy wziąć 100 złotych. Nie chcemy go ruszyć, on jest źródłem naszego szczęścia, ale niestety życie wymusza na nas, żeby płacić rachunki, żeby coś jeść, żeby coś się ubrać. Niektórym ludziom jest bardzo ciężko wyciągnąć te 100 złotych. Inni z kolei są rozrzutni, szybko ten milion tak rozrzucą dookoła siebie i już nic nie mają. Wtedy też cierpią, jak już nie mają tego milionu. Ale cierpienie tak naprawdę jest oparte na braku satysfakcji. Cokolwiek byśmy nie zrobili, nie możemy do końca osiągnąć pełnej satysfakcji. Nie możemy osiągnąć nigdy pełnej satysfakcji. Jeśli ujrzymy trwałość jako cechę naszego życia, jeśli ujrzymy cierpienie w najbardziej subtelny sposób, nie w oczywisty. Jeśli kogoś coś boli, to wiadomo, że cierpi z powodu bólu. Jeśli cierpimy psychicznie, bo nas pożyczyła dziewczyna, czy żona, czy cokolwiek innego nam się stało, bo dostaliśmy zły stopień w szkole, no to cierpimy psychicznie i to jest oczywiste. Ale tutaj mówimy się o bardziej subtelnym cierpieniu. O cierpieniu tego, że niczego nie możemy zatrzymać. Że nie możemy chwycić niczego na stałe. Nie możemy mieć szczęścia na stałe. I to cierpienie jest czymś bardziej subtelnym niż takie zwykłe cierpienie psychiczne czy fizyczne. Jeśli ktoś uświadomi sobie te dwie rzeczy, nietrwałość i cierpienie, wówczas może wyjść na ścieżkę Hinayana. Ponieważ będzie miał głębokie pragnienie, głęboką motywację do tego, by osiągnąć coś całkowicie trwałego. I to, co nazywamy całkowicie trwałym zmienieniem na szczycie Hinayana, Nirvana. Ponieważ jako to zespół muzycznego, którzy myślą, że Nirvana to zespół muzyczny, tylko to oznacza całkowitą wolność od cierpienia. Całkowitą wolność od braku satysfakcji. Całkowitą wolność stałą. Na zawsze. To nie jest tylko osiągnięcie nieprawdopodobnego szczęścia, jakie osiągamy na ścieżce zwyczajnej, ale jest to osiągnięcie całkowitej wolności od wszelkiego cierpienia. Nirvana jest kolejnym terminem, który jest błędnie rozumiany na Zachodzie, jako wygaśnięcie. I często ludzie mają egzystencjonalne lęki, że jak osiągną Nirvana, znikną po prostu. Pękną jak bańka i ich nie będzie, nie potrafią sobie tego wyobrazić. Nirvana nie oznacza nieistnienie. Nirvana jest wolna od wszelkich skrajności. Jest wolna od istnienia i nieistnienia. Jest całkowicie wolna od jakiegokolwiek cierpienia. I Nirvana nie można w żaden sposób zdefiniować. Ponieważ jest to stan, który istnieje poza wszelkimi uwarunkowaniami, które my znamy. Jest to osiągnięcie szczęścia, ale ostatecznego. Takiego, który nigdy się nie zapisze. Wolność od cierpienia możemy innymi słowy nazwać szczęściem. Jeśli z tych dwóch powodów pojawi się rzeczywiste pragnienie osiągnięcia prawdziwego i autentycznego szczęścia, osiągnięcia prawdziwego i autentycznego Nirvana, to wówczas możemy mówić o wszystkim Hinayana. Ścieżka Hinayana, kiedy zostaje osiągnięty i ostateczny owoc, który nazywamy Nirvana, Buddha powiedział, że to nie jest koniec. To nie jest koniec. To prawda, osiągnęliście szczęście. To prawda, osiągnęliście całkowitą wolność od wszelkiego cierpienia. Nie jesteście niczym uwarunkowani. Ale Buddha zadał pytanie. Ale co z tym? Co z twoją matką? Co z twoim ojcem? Co z twoimi dziećmi? Z twoimi przyjaciółmi? Ty osiągnąłeś mnie, Panie, ale co zresztą ludzka, co zresztą jest? I ktoś, kto osiągnął szczęście na poziomie Hinayana, osiągnął cel, wówczas może sobie zdać sprawę, że świat jest wypełniony istotami, które są szczęśliwe. Jeśli żyjemy w jednej rodzinie, a nie ma żadnej istoty, która nie była uzależniona od wszystkich innych istot. I to jest jak jedna wielka rodzina. Jeśli my sami żyjemy w rodzinie, gdzie jest możliwe osiągnięcie szczęścia, że na przykład mąż osiąga szczęścia, żona nie osiąga szczęścia i dzieci nie osiągają szczęścia i rodzice tego małżeństwa nie osiągają szczęścia. Czy to jest rzeczywiście szczęśliwa rodzina? Czy ktoś może powiedzieć, gdzie jest całkowicie szczęśliwa? Zauważcie, są rodziny, gdzie jeden z członków rodziny osiąga dobry sukces w życiu. Całkowicie. Osiągnął wspaniałe wykształcenie, świetną pracę, cieszy się doskonałym zdrowiem, zarabia świetne pieniądze, żyje w bogatym domu. Jest, możemy powiedzieć, szczęśliwy. Gdybyśmy popatrzyli z zewnątrz, to byśmy uważali, że to jest szczęśliwe. Ale jeśli w jego rodzinie żona jest ciężko chora, dzieci cierpią na jakieś różnego rodzaju dolegliwości psychiczne czy fizyczne. Rodzice cierpią na raka lub też na jakiekolwiek inne rzeczy, też nie dojadają, też to robią nigdzie. Czy można powiedzieć, że ten człowiek jest szczęśliwy? Czy ktoś z nas by się czuł szczęśliwy w takiej sytuacji? Odpowiedź jest prosta, nie. Nawet jeśli my sami indywidualnie byśmy mieli to szczęście w życiu, sukces w życiu, to nasz sukces nie byłby pełny. nie był wypełniony, dopóki wszyscy, z którymi jesteśmy związani, nie odczuwali wypełnienia tego samego samego. I tak jak mężczyzny Hinajana, mówi się o tym, że postrzeganie nietrwałości, postrzeganie cierpienia, że ja cierpię, powoduje, że możemy wyjść na tą ścieżkę i osiągnąć ostateczny cel. Tak na ścieżce Mahajany, którą mówimy, że jest powyżej Hinajany, widzimy również nietrwałość, widzimy również cierpienie, ale inny historii. Widzimy, że to inni tak naprawdę cierpią. Że nasze cierpienie jest niezrozumiałe z cierpienia wszystkich innych. Jeżeli naprawdę ważniejsze jest cierpienie innych istot. I wówczas robi się wielkie współczucie. Początkiem ścieżki Mahajany jest to, co nazywamy wielkim współczuciem. Nie jest to zwykłe współczucie. Nie jest to zwykłe współczucie. Zauważcie, często czujemy litość, czujemy współczucie dla innych ludzi, którzy cierpią. Możemy zobaczyć jakieś sceny drastyczne w telewizji, czy też w gazetach, takie zdjęcia. Możemy na sąsiad może cierpieć, ktoś ludzi nie może cierpieć. I możemy czuć wówczas współczucie tej osoby. Czujemy też się wielkie współczucie oznacza, że całkowicie zapominamy o sobie. I postrzegamy wszystkie istoty jako nierozrywalne od nas samych, jako nierozdzielone od nas samych. Kto w ten sposób uczuł? Czy są to jakieś matki na sali? Śmiało mi się to. To jest dokładnie to, co czuje matka. To jest to, co czuje matka do swojego dziecka. Matka i dziecko są jedni, nie są dwoma osobami. Oczywiście dla dziecka matka to jest matka, ale ja to jestem ja i każdy z nas to ma. Ci z nas, którzy są dziećmi, każdy z nas jest dzieckiem, każdy z nas rodziców. Ale dla matki dziecko jest czymś, co jest nieoderwane. Jest czymś, z czym są całość. I do końca życia, do śmierci, nigdy nie zapomina o swoich dzieci. Cały czas myśli o swoich dzieciach, myśli życie o swoich dzieci. To wielkie współczucie jest myślenie o innych istotach. O wszystkich istotach. O wszystkich ludziach. Jest to percepcja innych ludzi, postrzeganie innych ludzi, jako moje własne dzieci. Jak część mnie samego, jako coś nieoderwanego. I ta ścieżka wówczas staje się ścieżką Mahajany. I Mahajana tłumaczy się jako wielką ścieżkę, ale to nie jest wielka, która oznacza wielka, ponieważ istnieje coś małego. Nie jest to wielkie, które istnieje w przeciwstawieństwie do małego, czy versus mały, czy jest wielki i mały. Możemy powiedzieć, że ta gąbka sierpnia, to ten przyrząd do ścierania tablicy jest duży, możemy powiedzieć, że jest wielki. W porównaniu z tym czymś do pisania, które jest mały. To nie oznacza, że to jest Hinajana, to jest Mahajana. I Mahajana oznacza, że nie postrzegamy ani jednego, ani drugiego. To oznacza wszystko. To oznacza wszystko, całkowicie. Wszystko, co możemy, co jest w tej chwili w zasięgu naszego wzroku i przekracza poza nawet nasz wzrok. Że zdajemy sobie sprawę, że jest wielkie miasto, to miasto jest w wielkim kraju, ten kraj jest na wielkim kontynencie, jest wielka ziemia i to oznacza Mahajana. Cały wszechświat to jest Mahajana. Obejmuje naprawdę wszystko. Dlaczego? Dlatego, że się pojawia wielkie współczucie. Dlatego, że postrzegamy cały świat jako nasze własne dzieci. Wówczas mówimy o ścieżce Mahajany. Tak więc zauważcie, zwyczajna ścieżka jest motywowana pragnieniem szczęścia. I to jest zupełnie właściwe. Nie ma człowieka, który nie chciałby być nieszczęśliwy, który chciałby być biedny na przykład, albo który pragnąłby głodu. Nigdy sam nie słyszałem, żeby jakikolwiek z moich przyjaciół, czy moich przyjaciółek kiedykolwiek powiedział, że pragnę tego, żeby głodować, żeby tak brzuch drżał, żeby umarł. To byłoby takie wspaniałe, że to jest szczęście mojego życia, czy pragnienie mojego życia. Nigdy nie widziałem i nigdy nie spotkałem żadnego kolegi czy przyjaciela, który chciałby jeździć jakimś rzędem. Każdy chciał mieć jak najlepszy samochód i każdy kombinował, gdzie kredyt jakiś można dostać. Każdy w poszukiwaniu szczęścia dokonuje nieprawdopodobnych wysiłków. Można powiedzieć, że od rana, kiedy ludzie tylko się budzą, otwierają oczy, do wieczora, aż nie zasną, poszukują cały czas szczęścia. Nieprawdopodobny wysiłek w to wkładają. Niesłychany. To, że nie zdają sobie z tego sprawy, że nie są w stanie tego skrystalizować i wyartykułować, że to naprawdę chodzi o szczęście, nie oznacza, że tak nie jest. Nie oznacza, że tak nie jest. I ta ścieżka jest bardzo ważna, jak powiedziałem, ona prowadzi w świecie ludzi do wielkiego pokoju, do wielkiej harmonii. Ponieważ jeśli kroczy się prawidłowo, jeśli być moralnym, etycznym i okazywać wielką dobroć dla innych ludzi, okazywać naprawdę wielką dobroć dla innych ludzi, to świat staje się lepszy. Owocem tej ścieżki jest osiągnięcie wielkiego szczęścia, możemy powiedzieć niebieskiego szczęścia, nieprawdopodobnie długie życie, w niesłychanych warunkach. Nie do wyobrażenia warunkach. Na Ziemi takich warunków nie ma. Nie wiem, czy UFO takie warunki są, ale na pewno na Ziemi takich warunków nie ma. I to jest ten. Ale jest nadzwyczajna ścieżka, szczególna ścieżka, która mówi o tym, że to nie będzie trwałe szczęście. Jeśli będzie trwało długo, ono nie będzie trwało. Nawet jeśli będziemy przez długi czas przebywali w tym stanie szczęścia, w tym stanie upojenia ze szczęścia, to nie będzie trwało wiecznie. I dlatego, że jest to nieprzemijalność. Przemijalność jest związana z cierpieniem. I możemy osiągnąć trwałe szczęście, całkowitą wolność od cierpienia. Tą ścieżkę nazywamy Hinayana, ponieważ jest oparta tylko i wyłącznie na naszym indywidualnym odczuciu, na naszym indywidualnym pragnieniu osiągnięcia trwałego szczęścia. Istnieje wyższa ścieżka, tutaj może wyższy, bo graficznie jest odwrotnie, najwyższy jest najniżej, a najniższy jest najwyżej. Istnieje jeszcze wyższa ścieżka, która jest oparta na wielkim współczuciu. Kiedy eliminujemy cierpienie całego świata, kiedy cały świat osiąga rzeczywistość szczęścia. Ta ścieżka Mahayana, chociaż możecie nie znaleźć tego typu klasyfikacji w różnego rodzaju książkach albo w innych tekstach buddyjskich, ta ścieżka Mahayana dzieli się na trzy etapy. Pierwszy etap jest etapem początkowym. To jest początek Mahayana. Pojawia się on wtedy, kiedy pojawi się prawdziwie wielkie współczucie, prawdziwie wielka miłość wobec wszystkich istot. Wówczas będzie to początek ścieżki Mahayana. Następnie jest etap rozumienia. Jest to rozumienie pełne. Kiedy osiągamy wielką stabilność na tej ścieżce. Dlaczego? Żeby to wyjaśnić, powrócę do nam Hinayany. Na ścieżce Hinayany co urzeczywistnimy w rzeczywistości? Co spowoduje, że osiągniemy nirwanę? Co spowodujemy, że osiągniemy spokój? Co spowoduje, że całkowicie uwolnimy się od cierpienia? Co spowoduje? Co będzie powodem? Co będzie przyczyną? Jedna bardzo mała rzecz. Nieduża. Uwierzcie mi. Właściwie żadna. Może nawet zero. I to się nazywa niejaśń. Nie. To będzie powodem osiągnięcia nirwany na ścieżce. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wyjdziemy na tą ścieżkę, kiedy oddamy się całkowicie praktyce buddyjskiej, naszym ciałem i naszą mową, i naszym umysłem, całkowicie, wówczas osiągniemy stan bardzo głębokiego spokoju. Ciało i umysł zostaną całkowicie uspokojone. Teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Są dwa powody. Pierwszy to jest ścieżka zwyczajna. Na ścieżce zwyczajnej nie tylko osiągamy szczęście, ale osiągamy spokój. Dlaczego? Ponieważ nie robimy nic złego. Ktoś, kto nie robi nic złego, niczego się nie boi. Nie ma żadnych lęków. Nie musi się niczego lękać, ponieważ nic złego nie może spotkać. Co więcej, poprzez to, że jesteśmy dobrym człowiekiem, tworzymy harmonię, czyli wokół nas jest brak jakiegokolwiek lęku i harmonia. Co odczuwamy wówczas, kiedy nie ma jakiegokolwiek lęku, kiedy jest harmonia? Odczuwamy głęboki spokój. Przypomnijcie sobie momenty, kiedy byliście nad morzem, kiedy siedzieliście sami na wydmie, na której nie wolno siedzieć swoją drogą, lub też siedzieliście na plaży samotnie, było ludzi dookoła i oglądaliście zachód słońca, kiedy był całkowity spokój. Nasze ciało, mowa i umysł były uspokojone. Nie angażowały się w żadne negatywności. Jednocześnie wszystko dookoła było spokojne i harmonijne. To jest podobny stan, kiedy kroczymy ścieżką zwyczajną. Osiągamy tego typu spokój. Ciało i umysł uspokajają się. W tym stanie uspokojenia, kiedy praktykujemy buddyjską medytację, powoli wszystko ulega jeszcze głębszemu uspokojeniu. Jeszcze głębszemu, aż osiągamy stan, który jest całkowitym pochłonięciem w tym stanie spokoju. Całkowite pochłonięcie w tym stanie spokoju. I wówczas możemy zobaczyć, że to, co uważaliśmy za siebie, za ja, które cały czas do czegoś dąży, które cały czas czegoś pragnie, albo które odczuwa lęki, też które może się gniewać, albo które popada całkowicie w pomieszanie, że to ja tak naprawdę nie istnieje. Że jaśnie ja jest całkowicie pusta. Tego nie ma. I urzeczywistnienie jaźni tej małej rzeczy, właściwie żadnej rzeczy, bo to jest żadna rzecz, nawet prowadzi ostatecznie do osiągnięcia nirwany. Kiedy znika całkowicie jaźń ja i przebudzimy się do ścieżki Mahajana poprzez wielkie współczucie, ponieważ brak jaźni ja oznacza, że ogarniamy całkowicie wszystko. Że jesteśmy niepodzielni ze wszystkim. I to jest początek ścieżki Mahajana. Ten rozwinięcie będzie oznaczał, że osiągnęliśmy wielką stabilność na ścieżce Mahajany i nasze osiągnięcie urzeczywistnienia bez jaźniowości jest tylko pogłębiane. Dlaczego? Dlatego, że jaśnia została całkowicie zastąpiona. Całkowicie zniknęła i została zastąpiona wielkim współczuciem, lub też wielką miłością, która z czasem coraz bardziej staje się nieograniczona i coraz mniej uwarunkowana. I ten stan, który nazywamy stanem rozwiniętej Mahajany. To jest etap rozwiniętej Mahajany. I to jest etap, o którym niezwykle trudno cokolwiek powiedzieć, jeśli ktoś nie ma jakiejkolwiek biegłości w naukach buddyjskich. Nie, ci, którzy studiują nauki buddyjskie, ci, którzy otrzymują nauki buddyjskie, z czasem zaczynają mieć również wiedzę na temat tego rozwiniętego stanu Mahajany. I trzeci etap rozwiniętego jest etap, który nazywamy ostateczny. Etap ostateczny to jest osiągnięcie owoców ścieżki Mahajany. Co jest owocem ścieżki Mahajany? To o czym mówiliśmy wcześniej i do czego teraz wrócimy. To jest Budda. Jest to całkowite przebudzenie. I co oznacza to całkowite przebudzenie? Co oznacza to Buddą? Oczywiście tak długo jak nie będziemy Buddą, nikt z nas nie będzie do końca wiedział, co znaczy być ostatecznym Buddą. Ale Budda w momencie, kiedy osiągnął oświecenie, powiedział słowa, które całkowicie scharakteryzowały stan każdej istoty, stan każdego człowieka. Powiedział, że jest to coś najbardziej niezwykłego, że jest to coś najbardziej nieprawdopodobnego, że jest to coś, czego nikt nigdy by nawet przez chwilę nie przypuszczał. Nikt nawet przez chwilę by się nie domyślał. I powiedział, że to jest coś tak nieprawdopodobnego, że trudno w to uwierzyć. Ale prawda jest taka, że wszystkie istoty bez wyjątku, czy pełzające po ziemi, czy fruwające w powietrzu, czy chodzące na dwóch nogach, czy też przebywające w piekle, czy w niebie, obojętnie gdzie, wszystkie bez wyjątku posiadają mądrość Buddy. Posiadają mądrość i zasługę Buddy. Wszystkie istoty naprawdę w swojej istocie są Buddami. I dodaj, jedynie z powodu swoich pomieszanych myśli, swoich pomieszanych umysłów, nie zdają sobie z tego sprawy. Nie wiedząc, z kim naprawdę są, szukają szczęścia tam, gdzie go naprawdę nie znajdą. Nie wiedząc, z kim naprawdę są, że są całkowicie wolni od jakiejkolwiek jaźni miar, że są całkowicie wypełnieni mądrością i są całkowicie wypełnieni współczuciem, wciąż zabijają, kradną, wykorzystują seksualnie, kłamią. O tym wszyscy wiedzą. Piją i robią różnego rodzaju inne negatywności. I ten ostateczny etap Mahajany i owoc Mahajany istnieje w ścisłym związku z tym, co stanowi fundament nauk buddyjskich. Jest to stopniowa ścieżka, która pokazuje, w jaki sposób wybrnąć ze stanu, w jakim jesteśmy. W jaki sposób wywinąć się z pułapki, w którą sami żeśmy wpadli, ale którą jednocześnie sami żeśmy stworzyli. Nikt inny tego nie zrobił. My sami tą pułapkę żeśmy stworzyli. I najpierw poprzez etap pokazania, jak należy być moralnym, jak osiągać szczęście poprzez działanie etyczne, jak osiągać szczęście poprzez bycie dobrym człowiekiem. Następnie poprzez kolejny etap osiągnięcia bezjaźniowości, osiągnięcia stanu niejaźni, osiągnięcia całkowitego spokoju, ponieważ jeśli nie ma podmiotu, to nie może być cierpienie. Żeby istniało cierpienie, musi być podmiot. Jeśli podmiot zniknie, jak może istnieć cierpienie? Jeśli mnie nie ma, to kto cierpi? Nie może być cierpienia bezpodmiotowego. Może być bezprzedmiotowy. Tak się często zdarza. Na przykład mamy depresję, nie wiemy dlaczego, ale ją mamy. Jest to depresja bezprzedmiotowa. Ale my ją odczuwamy. Ale jeśli zniknie podmiot, to zniknie depresja. Nie ma się czego chwycić. Depresja wówczas zostaje depresji, bo podmiot, na którym ona się żywiła, znika. I w tym stanie pojawia się, ten stan nie jest ostatecznym stanem, pojawia się coś więcej. Pojawia się wielka miłość, pojawia się wielkie współczucie, które ogarnia cały świat. I ono dochodzi do takiego punktu kulminacyjnego, takiego punktu krytycznego, aż następuje całkowite przebudzenie. Jako Budda, jako istota całkowicie oświecona, który dopiero wówczas widzi pełną prawdę. Pełną prawdę o ludziach, pełną prawdę o wszystkich istotach. I to jest ścieżka, która jest właściwa dla wszystkich szkół Mahajany, dla wszystkich tradycji Mahajany, w tym dla tradycji Zen również. Są różne tradycje Mahajany, zarówno w Chinach, w Japonii, jak i w Tybecie, w Korei, w Mongolii, ale to jest taki fundament, tak wygląda ta ścieżka i jej stopnie dla każdej tradycji. Dla każdej tradycji. Oczywiście dzisiaj jest wiele nieporozumień co do Zen. Niektórzy ludzie wyobrażają sobie, że Zen to jest jakiś taki hokus pokus albo jakieś rozmowy z mistrzami, których i tak nikt nie rozumie, oprócz mistrzów i oświeconych istot i tak dalej. Ale w rzeczywistości jest to nieporozumienie. Jest to nieporozumienie, które wynika z pewnego braku wiedzy. Brak wiedzy spowodował, że tego rodzaju nieporozumienia pojawiły się na Zachodzie. Jeśli mielibyśmy zetknąć się z naukami Zen, też jakimikolwiek innymi naukami Mahajana, w krajach tradycyjnie buddyjskich, takich jak Japonia czy Korea, to wszędzie te nauki byłyby podobne. Zawsze zaczyna się od tych fundamentów. Niemniej każda z tych ścieżek zawiera tą, która jest poniżej. Nie można praktykować Hinayana, nie można praktykować bezjaźniowości, jeśli ktoś wam je wskazany. Moralną dyscypliną. Nie można, dlatego że jeśli ktoś robi cokolwiek negatywnego, dokonuje negatywnych czynów, to jego umysł spada w pomieszanie. Jak wówczas można osiągnąć spokój? Jak można osiągnąć spokój, jeśli ktoś ciągle tkwi w stanie pomieszania? Nie można osiągnąć spokoju, który prowadzi ostatecznie do urzeczywistnienia bezjaźniowości. Ścieżka Hinayana jest zawarta w ścieżce Mahajana. Bez podstaw. Hinayana stanowi pewnego rodzaju podstawę dla ścieżki Mahajany, ponieważ mówi o bezjaźniowości, by wyjść na tą ścieżkę Mahajany, jest to jeden z warunków. Wyzjaźniowość jest jednym z warunków. Dlaczego? Bo oznacza całkowite odrzucenie siebie. Żeby objąć wszystkie istoty wielką miłością, wielkim współczuciem, to trzeba całkowicie zapomnieć o sobie. Zauważcie, matka całkowicie zapomina o sobie, kiedy opiekuje się swoimi dziećmi. Jeśli ma do wyboru nie zjeść i dać dziecku, lub zjeść i dziecku nie dać, wybierze dziecko. Da dziecku sobie odmówi. Oznacza to zapomnienie o sobie. I to oznacza bezjaźniowość. To oznacza oddanie się innym. To oznacza miłość, to oznacza wielkie współczucie. I dlatego ścieżka Hinayany musi być zawarta w ścieżce Mahajany. Praktyki Hinayany i nauki Hinayany muszą być zawarte w ścieżce Mahajany. Dlatego to, co jest ostateczne, to, co jest na początku, istnieje w bardzo silnym związku ze sobą. Nie można być Buddą, nie można osiągnąć stan Buddy, jeśli ktoś nie potrafi pójść w ścieżkę zwyczajną. Jeśli ktoś nie jest w stanie być dobrym dla innych ludzi. Czy ktoś słyszał o Buddzie, który by zabijał, który by okradał i wykorzystywał innych? Nikt o takim Buddzie nie słyszał. Jeśli czytam o Shakyamuni Buddzie, to była niezwykła istota. To była niezwykła istota. Jeśli czytam historię życia, był całkowicie poświęcony dla innych ludzi. Dlatego to, co jest ostatecznym owocem i to, co jest pierwszym owocem, czy podstawowym owocem, istnieją ostatecznie w bardzo silnym związku ze sobą, w związku przyczynowym, w związku logicznym. Tak więc, takie są podstawy nauk, które nazywamy buddyzmem Zen, ale również to są podstawy dla buddyzmu jako całości. Teraz, jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę.
Możecie
zadawać pytanie na jakikolwiek temat, śmiało. Na wiele tematów nie będę umiał odpowiedzieć, nie znam się na wielu rzeczach, ale na to, co będę mógł odpowiedzieć, to odpowiem. Nie musicie również pytać się o rzeczy, które powiedziałem. Jeśli przyszliście z jakimś pytaniem tutaj na to spotkanie, jeśli ktokolwiek z Was przyszedł na to spotkanie z jakimś pytaniem, już wcześniej nie miał, to proszę śmiało je zadać. Spróbuję odpowiedzieć.
Pan właśnie może być niezbawny.
Czy ja rozumiem niezbawny?
Pan właśnie może być niezbawny.
Kto się pyta? Może się podnieść rękę? Bo nie widzę. A. Nie rozumiem niezbawny.
Jak to tak Pan swoje wykłada? Jeśli Pan nie ma się rozumieć.
Proszę?
Tak, po swojej Pan wykłada, jeśli Pan nie rozumie.
Na podstawie nauk, które otrzymałem od moich nauczycieli. Jeśli mówimy o nirwanie, to mówimy przede wszystkim w kontekście urzeczywistnienia, które osiągnął Budda. Shakyamuni Budda, historyczny Budda. Wówczas mówimy, jeśli mamy na myśli tą ostateczną nirwanę, to mówimy o Buddzie, Shakyamuni Budda. Jego uczniowie nie osiągnęli nirwany, zbliżyli się bardzo do nirwany, ale jeszcze jej nie osiągnęli. Ten proces nie istnieje w ciągu jednego życia, on nie jest linearny. Mówimy w buddyzmie, że z powodu prawa przyczyn i skutku odradzamy się. Odradzamy się w różnych krainach. Możemy odrodzić się w świecie piekieł. Możemy odrodzić się jako zwierzę. Możemy odrodzić się jako człowiek. Możemy odrodzić się w niebie. I możemy wędrować poprzez te różne krainy istnienia przez bardzo długi okres czasu. Kiedy podejmiemy ścieżkę buddyjską, na przykład ścieżkę zwyczajną, to żeby osiągnąć pierwszy owoc, czyli osiągnąć niezwykle szczęśliwe życie, nawet na ziemi. Życie, w którym wszystkie nasze potrzeby są zaspokojone. Nasze życie nie zostaje skrócone gwałtownie. Jesteśmy zawsze zdrowi i tak dalej. To wymaga czasu, chociażby poczekać na drugi żywot, zobaczyć, jakie będą rezultaty naszego działania. Nie jest to automatyczne. Buddyzm nie jest automatyczny. Nie oznacza to, że jeśli ktoś przyjął schronienie w Buddzie, Darmie i Sandze, co jest podstawą wyjścia, że osiągnął ten sam nirwanę. Jest to niemożliwe. Natomiast to, co powiedział Budda, to pierwsza rzecz, schronienie, które przede wszystkim przyjmujemy w Buddzie jako tym, który rzeczywiście osiągnął nirwanę, jako tym, który osiągnął oświecenie. W ścieżce, którą nazywamy Darmą, i to, co jest trzecim schronieniem, to jest sangha. Sangha to są uczniowie Buddy, którzy uwierzyli Mu, którzy mieli do Niego zaufanie, poszli ścieżką Jego nauk, poszli za darmo i osiągnęli na tej ścieżce owoc. Jaki owoc? Mogli urzeczywistnić na przykład bezjaźniowość, niejaźń. Mogli osiągnąć spokój, nawet jeśli nie osiągnęli jeszcze niejaźni czy bezjaźniowości, mogli osiągnąć spokój. Tym samym potwierdzili, że ta ścieżka jest prawdziwa. Załóżmy, że chcemy pojechać do Warszawy i mówimy, że byliśmy w Polsce. I spotykamy przyjaciela, który zna kogoś, kto był w Warszawie. Był płaszcz kultury, pojechał na górę, zjechał na dół, wrócił i odeszł mi opowiedział. I przekazał temu naszemu znajomemu całą wiedzę o tym, jak wyjechać do Warszawy. Całą wiedzę. I nasz znajomy nawet odbył część podróży. Powiedzmy, że jechał ze Szczecina do Warszawy i dojechał do Stargardu Szczecińskiego. Dojechał do gminy Stargard Szczecińskiej. I okazuje się, że ten odcinek drogi był prawdziwy, w związku z tym, co ten człowiek, który pojechał do Warszawy, mówił. Po drodze będzie stacja Szczecin-Dobie, będzie stacja Stargard Szczeciński i tak dalej. Rozpoczął tą podróż i wszystko okazywało się prawdą. Ale zawrócił do Szczecina. Już nie miał więcej pieniędzy, mógł tylko dojechać do Stargardu, do Stargardu i trzeba było wracać. I my chcemy udać się do Warszawy. I nie spotykamy tego, który pojechał do Warszawy, ale spotykamy tego, który otrzymał wszystkie instrukcje, jakie jest do Warszawy. Odbył część drogi. Potwierdził, że to jest prawda, że ta droga rzeczywiście przynajmniej do tego punktu idzie w tym kierunku. I przekazuje nam wiedzę. Pytanie jest, jeśli chcemy pojechać do Warszawy, skorzystamy z tej wiedzy, czy nie? Oczywiście rozsądnym byłoby skorzystać. Nawet jeśli ten człowiek nie był w Warszawie, ale ktoś go poinformował. I w ten sam sposób my później tą wiedzę możemy przekazać innym. Może dojdziemy do stacji Krzyż i się okaże, że wszystko się zgadza. Podobnie dzisiaj nauki buddyjskie są przekazywane właśnie w taki sposób. My jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi i nie osiągnęliśmy nirwany. I bardzo wielu nauczycieli buddyjskich nie osiągnęło nirwany. Ale to nie oznacza, że nie otrzymali instrukcji, jak osiągnąć nirwany. To nie oznacza, że nie otrzymali instrukcji, jak osiągnąć nirwany. I na tej podstawie dzisiaj o tym mówię. Możecie mi oczywiście wierzyć, czy też nie. To jest kwestia waszego własnego wyboru. To nie jest kwestia tego, że was namawia, co będzie zmierzona, to gdzie tutaj chłopcy, dziewczęta, coś zrobimy, jak to nie ma. To ja nie mówię. Tylko mówię o tym, jak wyglądają nauki buddyjskie, jaka jest ich struktura, jaka jest struktura tej ścieżki. To, czy jesteśmy w stanie w to zaufać, czy też nie, czy jesteśmy w stanie w to uwierzyć, czy nie, jest waszą własną sprawą. Nikt od was tego nie wymaga. Ja również po prostu nie wiem. Czy to odpowiada na to pytanie, czy nie?
Nie, nie do końca. Widzę, że pan Bożyński powie na wiarze, na teorii, to na życiu. Jak osoba, która wykłada dane wykłady, nie będzie przypominał się, jeśli przyrobi to samo, to samo. Po trzecie, to będzie zostanie tylko teorią. Tylko teorią, tak, każdy czas, po co pan ludzie większości czasu można wyczytać? Nic pan nie wnosi. Jak pan nie przeżył to, no to jest nie tylko, że pan powiedział, że tam wundy, bo wody sprawia na własnym przeżyciu. Osoba, która wykłada, powinna być jakiś osiągnąć, że wtedy będzie jej przyjęcie wynoszące. A co się to teoria, to się odbyło na przeżyciu?
Tutaj bym się z panem zgodził. Oczywiście, że najlepiej, jeśli jedziemy do mechanika, który nie jest teoretykiem, tylko jest doświadczonym mechanikiem. Gdzie jest?
Dzisiaj będzie ludzie z pałacą. Ale się mamy bardzo dużo. Wiele na nagrodę. I nic się tego
nie zmieni. Z tym tak jak jest. Ja bym się z tym z panem zgodził. Oczywiście, ma pan rację. Tylko, że myśmy nie mówili szczegółowo o ścieżce buddyjskiej. Tak? Nie mówiliśmy szczegółowo. Ja przedstawiłem tylko zarys ścieżki. Na ścieżce, jaka była pierwsza? Zwyczajnie. Najszczęście zwyczajnie. Mamy trzy elementy. Schronienie. Drugie. Wskazane. I trzecie. Dobro. Tak ogólnie jest dobro. Dokładnie tutaj chodzi o ofiarowanie. O szczodrość. O bycie szczodrym, o bycie niekrytym. Szczodrym ciałem, o bycie dobrym, o bycie. Nie mówiłem w szczegółach o żadnych z tych elementów. Ale skupmy się przez chwilę, żeby to wyjaśnić Państwu problem, na wskazaniu. I mamy wskazanie. I to jest clue programu. Jeśli chodzi o Pańskie pytanie o osiągnięcie nirwany, czy jakiegokolwiek doświadczenia. Na ścieżce buddyjskiej, buddyści, którzy przyjęli schronienie, muszą przyjąć wskazanie. Jeśli ktoś przyjął schronienie, samo schronienie musi przestrzegać pięć wskazań, o których mówiłem, o większej ilości wskazań nie mówię. Natomiast na ścieżce Hinayany i na ścieżce Mahayany tych wskazań jest znacznie więcej. I między innymi na ścieżce Mahayany, a proszę nie zapominać, że przynajmniej formalnie, tylko formalnie, sam musiałem przyjąć wskazania Mahayany. Jednym z wskazań jest całkowity zakaz mówienia o jakimkolwiek osobistym doświadczeniu. Jeśli powiedziałbym, że miałem jakiekolwiek doświadczenie, albo że jestem istotą, która doświadczyła nirwany, albo że osiągnąłem oświecenie, byłoby to jedno z fundamentalnych wskazań, które całkowicie wyklucza mnie ze ścieżki Mahayany. Nie wolno mówić o swoich własnych doświadczeniach. Jest to całkowicie zabronione i jest to przestrzegane w sposób nieprawdopodobnie rygorystyczny. Dlatego, że ktoś, kto nie miał tego doświadczenia, nie jest w stanie tego zrozumieć. I swoim ograniczonym, uwarunkowanym umysłem będzie usiłował uchwycić czyjeś cudze doświadczenie, warunkując je tym samym. To jest tak, jakby do pchły mówić o matematyce teoretycznej. Oczywiście pchła na szczęście nie rozumie ludzkiego języka, ale ludzie popadają w pomieszanie poprzez użycie języka. Na przykład przyjdę do kogoś i powiem: słuchaj, wiesz, ten źródło, kto tam mówił o tobie takie rzeczy, nie? No, rozumiesz, nie? I umyśle tego człowieka obejmieć, to będzie prawda czy kłamstwo, pojawiają się różnego rodzaju zjawiska mentalne, myśli, które powodują u niego pomieszanie. Jeśli ktoś ma wyjść na ścieżkę buddyjską, nawet na ścieżkę zwyczajną, czy ścieżkę Mahayana, to jeden z warunków powodzenia tej ścieżki jest spokój. Spokój oznacza spokojny umysł. Jeśli ta osoba, zanim osiągnie owoc tej ścieżki, usłyszy wiele rzeczy o owocu, to nie osiągnie nigdy spokoju, ponieważ będzie siedziała pełna myśli o owocu. To jest tak, jak usiąść i myśleć cały czas o Warszawie, a nigdy do niej nie pojechać. I wskazania na ścieżce Mahayana całkowicie zakazują mówienie o jakimkolwiek osobistym doświadczeniu. Dlatego nawet gdyby usiłował Pan na mnie wymusić, żebym cokolwiek powiedział, albo zaczął mnie straszyć, albo kroić, albo pchuć, albo cokolwiek innego, to i tak nie powiem. Nie dlatego, że nie mam tego doświadczenia, ani nie dlatego, że mam to doświadczenie, tylko dlatego, że nie wolno o tym mówić. Nie ze względu na to, że jest jakiś szczególny zakaz, ale ze względu na dobro zarówno Pana, jak i wszystkich słuchających. Jakie jest współczucie u kogoś, kto mówi, że praktykuje tradycję Mahayany, który zaczyna gadać różnego rodzaju głupoty o swoich własnych doświadczeniach, powodując pomieszanie w umysłach ludzi. Jeśli spowoduje pomieszanie, to tym samym powiększy cierpienie. Jaki to ma związek ze współczuciem? To nie ma żadnego związku ze współczuciem, to ma tylko i wyłącznie związek z chwaleniem się, z byciem kimś szczególnym, ze stawianiem swojej pozycji wyżej niż inni. Co to ma wspólnego z bezjaźniowością czy z miłością wobec innych? Ktoś, kto przynajmniej formalnie należy do tradycji Mahajany i dostał taką legitymację, to przynajmniej powinien udawać pokornego. To już taka ludzka, elementarna przyzwoitość tego wymaga. Bo gdybym tutaj stanął i zaczął się nadymać jak balon, no to powinniście wyjść stąd po prostu. Jeśli spotkacie nauczyciela Mahajany, który wam mówi, że jest niezwykle oświecony, że przeżył coś niezwykle prawdopodobnego i tak dalej, to uciekajcie od niego jak najdalej. Bo to nie jest nauczyciel Mahajany. To jest człowiek, który jest pomieszany. Jeśli ktoś myśli, że jest oświecony. I mówimy w buddyzmie, że naprawdę oświeconą istotą i naprawdę tą, która osiągnęła całkowite nirwanę, jest tylko Buddha. I Buddha może śmiało mówić o oświeceniu, ponieważ jest to Buddha. Nie jest to zwykły człowiek. Jest to całkowicie przebudzona istota. Jest to istota niczym nie uwarunkowana. Buddha nie spowoduje w nas pomieszanie. Każdy człowiek spowoduje w nas pomieszanie. Każdy człowiek może spowodować w nas pomieszanie.
Ja w stanie w książce 3 filary Zen jest dosyć obszerny rozdział na temat właśnie doświadczeń związanych właśnie z świeceniem przy Sokoli. Dlaczego właśnie Roszczy Kapłan tak właśnie rozwiązał to, że pokazał dokładnie, jak to wygląda. Nie osobiście sam się palił, to było przez tych przykładów innych ludzi, osoby świeckie.
Mogę powiedzieć tak, gdybym chciał być złośliwy, to bym powiedział, proszę się spytać Filipa Kapla, no on umarł akurat, w związku z czym to byłaby złośliwość. Wobec Pana przede wszystkim, bo nie wobec Filipa Kapla, bo i tak już umarł. Natomiast przede wszystkim te doświadczenia są opisane w sposób anonimowy. Nie wie Pan, kto kim jest. W tych opisach. Nie może Pan zadzwonić do tej osoby. Nie jest podany numer telefonu, adres e-mail. Nie można wziąć tą osobę syna z pytki i zrobić z nią wywiad. No, jak się Pan czuje po oświeceniu? Słucham. I Pan powie, nie? Zostało to zrobione anonimowo. W Japonii tego nie robiono zasadniczo. To była bardzo szczególna sytuacja i wyjątkowa jak na Japonię i kraj Mahajany. I to się spotkało również z bardzo wielką krytyką w Japonii. Tego typu opisy. Ja tego nie krytykuję oficjalnie, ale w Japonii się spotkało to ze zdecydowaną krytyką bardzo wielu nauczycieli, że to więcej zła wyrządza, niż pomaga. I rzeczywiście wielu ludzi, którzy czytało trzy filary Zen, którzy praktykowali później bardzo intensywnie medytację buddyjską i tak dalej, to mówiło o tych kłopotach, że po prostu spodziewali się czegoś, że za chwilę jakiś tam piorun się szczeli, albo coś jeszcze, albo że ich oświeci. I te myśli zaczęły być przeszkodą. W związku z czym to pokazuje, że rzeczywiście to wskazanie ma sens. Bo to pokazało już życie, że ci ludzie, którzy się tak epatowali tymi opisami i później sami intensywnie praktykowali, szli ścieżką prostą do oświecenia i tak dalej, to później mieli z tym kłopoty, się okazuje. Większe niż niektórzy popadli naprawdę w nerwice. I to ciężkie. Sami znam takie przypadki. Ludzie, którzy nagrali się, że muszą osiągnąć jakieś oświecenie, a później żyli w poczuciu winy, wpadali w depresję i tak dalej. Obszar cierpienia się tylko powiększył, nie pomniejszył. Dlatego z tego powodu uważam, że to nie jest dobre. To nie jest dobry pomysł. I to nie jest najszczęśliwsze. To tak naprawdę ludziom nie pomaga. To, co ludziom pomoże, to zrozumieć, na czym naprawdę polega szczęście. I w buddyzmie tak naprawdę oznacza to unikanie wszelkiego zła i bycie dobrym człowiekiem. Nauka siedmiu buddów przeszłości jest coś takiego, co się nazywa nauką siedmiu buddów przeszłości. Jest bardzo prosta i zawiera się w trzech króciuteńkich zdaniach, nierozwiniętych. Możemy powiedzieć w niedorozwiniętych zdaniach. W niedorozwiniętych. Po pierwsze być dobrym. Po pierwsze unikać zła. Po drugie być dobrym. I po trzecie uspokoić swój umysł. Kiedyś był taki mistrz Zen, który nazywał się Dziosiu, po japońsku Dziosiu Dziusi. I przyszedł do niego człowiek, który kiedy spytał o naukę buddyjską, najwyższą naukę buddyjską, on powiedział te słowa. unikaj zła, bądź dobry, spokój się ludzi. I ten człowiek jest zdenerwował sobie ze sprzedaży. To jest zaraz. To każde dziecko wie, że trzeba unikać zła i być dobrym. Trzeba być, nie broić i trzeba być grzeszny. To każdy z nas wie. I Dziosiu odpowiedział coś bardzo szczególnego. I to już było zdanie rozwinięte, ono nie było niedorozwinięte. To było w pełni rozumowe zdanie. On powiedział tak. Nawet 3-letnie dziecko o tym wie. A nawet 100-letniemu człowiekowi bardzo trudno to osiągnąć. Dlatego musimy najpierw zobaczyć to, co mamy pod nogami. To, w jaki sposób żyjemy. To, co w rzeczywistości robimy. Bo nigdy nie osiągniemy spokoju. Nigdy nie osiągniemy spokoju umysłu. A na Zachodzie szczególnie te przypadki oświecenia tak zwanego, które zostały opisane w trzech filarach, nazywa się to kęcio, to bardzo często przybrały jakieś monstrualne formy i skutki później były fatalne, bo wielu ludziom po prostu później odbijało. Uważajcie za kogoś lepszego. Czy to ma coś wspólnego ze współczuciem?
Nie.
Uważajcie za kogoś lepszego, za kogoś ważniejszego, zaczynali szaleć, co niektórzy, dostawali jakiś taki odbić na punkcie seksu i tak dalej. Czy to ma cokolwiek wspólnego ze ścieżką buddyjską? Nie. I nigdy nie było akceptowane. W Japonii tego typu rzeczy są nieakceptowane. Nie oznacza to, że wszyscy, że wszystkim odbijało, że mieli jakieś urzeczywistnienie, czy mieli jakieś doświadczenie. Tylko to, co tego typu doświadczenia pokazują, że one są niepełne. Że to są często tylko chwilowe, pewne doświadczenia, ale to nie jest prawdziwe urzeczywistnienie. Kęsią, dokładnie kęsią, to słowo kęsią. Ja je rozbiję na dwa. Kęsią. Kę oznacza widzieć. A się oznacza naturę. I to jest krótkie, naprawdę. Krótko. Ujrzeć swoją prawdziwą naturę. Albo ujrzeć naturę Bóg. To słowo ken, znak ken, w języku chińskim i japońskim oznacza nie tylko widzieć, ale również użyć listy. Widzieć w sensie bycia światłem, jak było we mnie, widzicie, było tak. Wtedy to znaczy to nie. Zobaczyć na własne oczy. Na przykład w rozmowie czasami jak rozmawiamy i tak dalej, to miałem różne argumenty i mówię, zobaczyłem to na własne oczy. I mówię to jako argument. I to jest całkowicie przekonujące. Oczywiście ktoś może mi uwierzyć, że dla mnie jest bardzo ważny argument. Ja sam tego doświadczyłem, ja sam to zobaczyłem. Jest to zobaczenie natury Bóg, naszej prawdziwej Bóg, naszej prawdziwej natury, czy też naszej pierwotnej natury. Jest to ujrzenie naszej prawdziwej natury, której właściwości, możemy określić jako całkowita bezjaźniowość. Jako wielka miłość, wielkie współczucie wobec innych istot. Jeśli komuś odbija po doświadczeniu, które nazywa kęsio, to znaczy, że nigdy nie miał kęsio. Miał doświadczenie, mógł mieć dobre doświadczenie w medytacji, ale nie miał jeszcze kęsio. I to się często zdarza, tak to powiem, że jakiś nieodpowiedzialny człowiek powie niedoświadczonemu drugiemu człowiekowi, miałeś kęsio, i ten człowiek od tego momentu ma nieszczęśliwe życie. Doświadcza wielu nieszczęść, ponieważ jest, żyje w przekonaniu, rzeczywiście się oświecenia zaczynają być rzeczy, które są zaprzeczeniem nawet zwyczajnej ścieżki buddyjskiej. Robi rzeczy, których nie powinny być. Jeśli mówi wtedy, że miał kęsio, kęsio oznacza zostać buddą tak naprawdę. To jest urzeczywistnić swoją głęboką, najgłębszą, fundamentalną naturę ludzką. I to oznacza osiągnąć całkowity spokój w tym momencie, bo dopiero w tym momencie wiemy, czy naprawdę jest to. Jeśli po czymś takim zaczynamy szaleć, zaczynamy robić rzeczy negatywne, zaczynamy robić negatywne, to znaczy, że będziemy osiągnąć kęsio. To jest jakiś konkretny problem. Kęsio to jest prawdziwe oświecenie. I to nie jest coś takiego lepszego. Trzy filary to jest zupełnie inny świat i też pojawiły się w specyficznym momencie. W specyficznym momencie w Stanach Zjednoczonych, w połowie lat 60. kiedy ludzie jeszcze mieli bardzo małe doświadczenie z buddyzmem, bo oni mogli tym bardziej zjem. Ja nie mówię, że to jest jakaś zła, tylko że po prostu ona pojawia się w tym momencie. Dzisiaj robimy znacznie więcej na temat zjem. To znacznie więcej na obszar, jak to jest. I odpowiedzialny nauczyciel. Ja nie mówię, że kapła właśnie nie jest odpowiedzialny nauczycielem, ale dzisiaj odpowiedzialny nauczyciel. Nie są tacy skorzy do tego, żeby pokrytować swoje uczniów, mówiąc tak, jak już jesteś oświecony, że coś osiągnąłeś, to coś osiągnięcie. To tłumaczę? Problem jeszcze chwilę. Śmiało, zadawajcie jakiekolwiek pytania. Czyli...
Ja mam takie dwa pytania, które mi przyszło. Pierwsze dotyczy moralności i seksualności człowieka. Bo w tradycji chrześcijańskiej jest coś takiego jak Chrystus przedmowiący. Czy coś takiego również jest dla buddystów, że poza małżeństwem jest to niedozwolone?
Nie, jest to dozwolone. W buddyzmie wskazanie dotyczące nie być haniebnie rozwiązanym, dokładnie. W języku, nie znam sanskrytu, ale chiński klasyczny, który nauk buddyjskiej są zapisane, mówię czego. Trzecie wskazanie, dokładnie nie być haniebnie rozwiązanym. Haniebnie rozwiązanym, to dotyczy seksu. Haniebnie rozwiązanym. Co to oznacza? To oznacza, że nie powinniśmy mieć, związku seksualnego z osobą, która jest z kimś związana. Na przykład jeśli mężczyzna ma kobietę, to nie powinniśmy mieć z nim stosunku seksualnego. Jeśli kobieta ma mężczyznę, obojętnie czy to jest czy mężatka, czy też nie, ale jest w związku z kimś, to nie powinniśmy mieć z nią stosunku seksualnego. Czyli po prostu osoba zajęta jest nietykalna. Następnie osoby, które przyjęły ślubowanie celibatu. Czyli mnich, mniszka, ksiądz katolicki, zakonnica katolicka. Z tymi osobami buddysta, który przyjął wskazanie, nie powinien mieć seksu, ponieważ te osoby ślubowały czystość. Również są ślubowania czystości w Kościele katolickim dla osób świeckich, nie? Które decydują się, że pozostaną, że będą żyły w celibacie do końca życia. Pozostają świeckimi osobami. Stosunek seksualny z taką osobą też byłby złamanie tego wskazania. Następnie seks z osobą niepełnoletnią. Seks z osobą niepełnosprawną. Seks z osobą, która nie jest tego świadoma. Czyli na przykład pijany, narkotyzowany, to jest złamanie tego wskazania. Następnie są dotyczące czasu. To są specyficzne na buddyjskie dotyczące pas księżyca, pełnia nóg. W te okresy nie powinno się uprawiać seksu. Również są obejmuje to nieco szerszy okres, szczegółowszych nawet, ponieważ dzień przed i dzień po, czyli 3 dni, razem 6 dni miesiąc. Nie powinno się uprawiać seksu. Ale powiedzmy, że przynajmniej dwa nóżki pełne. Następnie co do miejsc. Przy świętych miejscach, przy świątyniach, przy stupach, przy obiektach reprezentujących trzy klejnoty, czyli reprezentujących Buddy danej sali. Przy tego typu miejscach, czy przy tego typu obiektach nie należy odbywać stosunku seksualnego. Jest to wykroczenie.
A jeszcze inaczej zadam pytanie, czy w tym razie seks poza małżeństwem jest dozwolony?
Ale poza małżeństwem to jest pytanie moje teraz, w twoją stronę, że ja jestem żonaty i idę gdzieś w innym seks.
Nie.
Bo to znaczy poza małżeństwem.
Jeśli dwie osoby nie są w samym związku,
nie, jeśli nie zostaną złamane i jeśli te warunki się nie pojawią, które nie pozwalają, to dwie osoby, które nie są w związku małżeńskim, mogą mieć seks. I jest to seks z punktu widzenia buddyjskiego bezpieczny. Nie jest to
pytam
się,
ponieważ mamy znajomych
buddystów,
którzy
rozumiem.
Mają nie są buddyjskich małżeństwa, a są
osoby,
które mają
pełną właśnie. To znaczy, teraz już jestem lekko skonfundowany. Masz na myśli stosunek z niebuddystą, czy jest to zdrowe?
Nie. Chodzi o to, przed ślubem. Ja jestem tylko na tradycji chrześcijańskiej.
Rozumiem.
Dwie osoby, które nie są zakrytane, prawda?
Tak.
Nie powinny mieć stosunku przed ślubem.
Tak, taka jest nauka Kościoła. Tak.
No. A mam też znajomych buddystów, którzy no, nie są w małżeństwie, buddyjskim, ale są.
A żyją ze sobą,
tak.
Mają seks, to jest okej. Okay. To w buddyzmie to jest okej. Okay. To nie jest wykroczenie. W kościele katolickim, w naukach katolickich para ludzi, która się kocha i nawet już żyje ze sobą jako w tak zwanym narzeczeństwie. Nie? To jest staromodne słowo, ale właściwe dla czegoś takiego. Nie powinni mieć ze sobą stosunku seksualnego, jest to grzech. I powinni się z tego wyspowiadać, oczyścić i tak dalej. To z punktu widzenia buddyjskiego nie. Nie trzeba się z tego spowiadać. Dwoje ludzi. Proszę? Tak, są parą, ale powinni być wobec siebie lojalni. Nie powinni mieć związków z innymi ludźmi, seksualnych.
Rozumiem. Natomiast drugie pytanie, co, jeśli się pojawi taki problem choroby psychiczne, jakieś problemy psychiczne i człowiek bierze na przykład lekarstwo, w jaki sposób to, czy wyklucza to takiego człowieka na przykład z praktyki? I czy to w jakiś sposób
może ograniczy na pewno, dlatego że ludzie, którzy cierpią na różnego rodzaju schorzenia psychiczne, nie można powiedzieć, że wyklucza ich to z praktyki. No, buddyzm to nie jest religia ekskluzywna dla zdrowych psychicznie. To już by, to jest wielkie współczucie i wielka miłość. To byłoby sprzeczne. Buddyzm obejmuje wszystkich, dokładnie wszystkich. W związku z czym chorzy psychicznie mogą praktykować buddyzm, jak najbardziej, ale nie mogą podejmować pewnych praktyk specyficznych, nie? Czyli na przykład niektórych praktyk medytacyjnych nie powinni robić, ponieważ mogą wzmóc objawy choroby. I nie powinni ich robić, tak jak zazen na przykład w pewnych stanach psychoz nie powinni ludzie praktykować zazen. To jest specyficzna praktyka medytacji dla tradycji zen. Ale co mogą robić? Mogą praktykować schronienia, ponieważ schronienia nie tylko przyjmujemy jako buddyści, ale również praktykujemy poprzez recytację, poprzez pokłony, poprzez ofiarowania Buddhi. I to jest też praktyka buddyjska. Również mogą praktykować recytację pewnych tekstów świętych. Tak jak są na przykład medytacje chrześcijańskie, że na przykład jest tam fragment Ewangelii się czyta, czy recytuje, czy są... zetknąłem się z takim medytacjami. Jezuici chyba też w jakiś sposób tam rozwinęli. Loyola też rozwinął różnego rodzaju medytacje. Oparte też na... wydaje mi się przynajmniej, ja z tym nie miałem dużo kontaktu, ale kiedyś słyszałem tylko taką medytację i wydawało się, że oparto na jakimś świętym tekście. To na przykład święty tekst mogą recytować. Mogą recytować nauki Buddy. To jest też praktyka buddyjska. Jest bardzo, bardzo wiele praktyk buddyjskich. Co jest jeszcze praktyką buddyjską? Malowanie jest praktyką buddyjską. Malowanie czego? Buddy. Ale musi to być rysunek, który, czy też malowidło, który jest kanonicznie prawidłowy, poprawny. Musi mieć odpowiednie proporcje tego. Dlaczego? Dlatego, że wówczas w naszym umyśle zachowuje się wizerunek Buddy, jakby odciska się wizerunek Buddy. To powoduje, że na związek z Buddą, na związek z Dharmą, na związek z trzema pojmami pogłębia się. I jest to ważna praktyka w buddyzmie, ona nie jest praktykowana w Polsce, się z tym w Polsce nie zgadzam, ale na przykład w Japonii się to praktykuje, ponieważ używacie odpowiednich pędzli, które się tylko do tego używa. Osoby one są oczyszczane, wcześniej przyjmuje się schronienie, jest to robione w skupieniu. Całe ciało bierze w tym udział, wzrok bierze w tym udział. Trzeba dobierać kolory, trzeba być bardzo przytomnym, uważnym, żeby to robić, ponieważ całe ciało bierze w tym udział, to jest to bardzo silne skupienie na tym. Ale jednocześnie, ponieważ jest ruch, jest poczucie dotyku, nie jest to tylko zapadanie w swój własny umysł. Dla osób, które mają psychozy i zapadają tylko w swój własny umysł, zapominając o ciele, jest to bardzo niebezpieczne. Teraz mi się przypomniało, dla osób z psychozami muszą być medytacje, które angażują ciało. Ponieważ te osoby mają zawsze tendencję do przewagi tylko umysłu. I zdarza się też, że ludzie poprzez zazen wariują. Znam takie przypadki, że ktoś zwariował. Siedział w zazen i zwariował. Bo siedział cały czas. Dzień noc, siedział, aż w końcu eksplodował, nie wytrzymał. I to był Japończyk, to nie był wcale Polak jakiś nawiedzony, czy jakiś... Japończyk. To jest autentyczna historia. I to się zdarzyło. I wówczas w tym klasztorze oni zaczęli zwracać uwagę, żeby była pewna równowaga pomiędzy aktywnością ciała i praktyką zazen, która dla niektórych ludzi jest zbyt silnym zapadaniem w umysł. I tylko ten aspekt pozostaje. Także pewne praktyki, które angażują bardziej ciało, są dobre. To jak najbardziej wskazane, nawet dla osób chorych psychicznie. Nie oznacza to, że chory psychicznie nie może praktykować buddyzmu. To, tak jakby powiedzieć, że chory psychicznie nie może być chrześcijaninem. No to już to niezgodne.
A jeśli chodzi o lekarstwa,
czy... Należy brać.
No, ale nie można tego porównać.
Lekarstwa?
No.
A to ja nie wiem, ja nie jestem lekarzem. Nie wiem, naprawdę. Ale mówisz o lekomanii, czy o lekach psychoterapeutów w chorobie psychicznej? Naprawdę, ja się nie znam, nie znam się na psychiatrii i nie powiem słowa na ten temat. Bo bym skłamał.
Nie jestem przeszkodą.
Tego nie wiem. A, czy lek nie jest przeszkodą? Aha, nie. Zaraz. W chorobie psychicznej są potrzebne leki. Znaczy, może nie we wszystkich, ale niektórych są potrzebne. I leki psychotropowe trzeba podać, bo inaczej może się tej osobie przeżyć nieszczęście albo ona cierpi jeszcze bardziej. Nie słyszałem o tym, żeby leki psychotropowe działały jak narkotyki dla chorych. Jeśli zdrowa osoba zaczyna brać leki, no to może wpaść w lekomanie. To jest coś, co dotyczy alkoholu w brzmieniu narkotyków. Tutaj nie chodzi o lekomanie, to trzeba po prostu brać ten lek. Podobnie jak w chorobie ciała, nie? Możemy mieć raka i wtedy trzeba wziąć chemię. Gdyby zdrowy człowiek wziął chemię, to po co on ma presję chemii, żeby się zabić? I wiele leków jest trucizną, ale trucizna jest używana szczególna trucizna na szczególną chorobę. I choroby się leczy truciznami tak naprawdę, bo leki są jak trucizna. Są obcą substancją w naszym ciele, która jest bardzo aktywna i bardzo silna. Podobnie lek psychotropowy można tylko podać wtedy, kiedy pasuje do danego obrazu choroby psychicznej. Nie można podawać leku na przykład na depresję osobie, która ma paranoję. Albo osobie, która ma depresję, podawać osobie, która jest na paranoję, bo one nie pasują do siebie, więc po prostu lek musi dobrać, ale wtedy to nie jest przeszkodą. Tak samo jak bierzemy aspirynę, czy to przeszkadza nam w modlenie się do Boga albo w medytacji? Nie. Zasadniczo nie. Czasami bierzemy penicylinę i idziemy do kościoła. I to nie jest nic złego. Po prostu to jest typ, ale bierzemy, nie bierzemy dlatego, że lubimy penicylinę, że nam kojarzy jakąś frajdę czy radość. Marzymy tylko o tym, żeby się strzelić mięsiem i pójść się pomodlić. Tylko po prostu bierzemy, bo jesteśmy chorzy. No, bierzemy, bo nie możemy inaczej funkcjonować. Także jeśli ktoś jest chory, proszę się leczyć. No to może zaburzyć, jeśli na przykład ktoś podaje tam, trzeba podać silne neuroleptyki, powiedzmy, nie? Czy jakieś inne, bardzo silne psychotropy, że ktoś po prostu po nich zjeżdża, to znaczy zaczyna przysypiać, no to, ale nie się leczy, to przecież praktyka w tym momencie wcale nie jest ważna. Niech to nam się pomoże, bo wszystko nie wiem, to zacznie się spokojnie, się nie męczę, bo praktyka nie jest jakimś absolutem, który trzeba robić. Co zrozumieć? Praktyka nie jest jakimś absolutem, że jak nie zrobimy, to się coś strasznego stanie, albo kara nas spotka, nie? Albo coś innego. To nie jest tak. Praktykujemy wtedy, gdy możemy. Jeśli jesteśmy chorzy, mamy gorączkę, to musimy leżeć w łóżku i się leczyć. Jeśli mamy chorobę psychiczną, to musimy wziąć jakiś ciężki lek i on nas uśpi i nas wyłagodzi, to trzeba go wziąć i się uśpić i wyłagodzić, żeby nie zwariować, żeby sobie krzywdy nie zrobić, żeby innym krzywdy nie zrobić. To jest ważniejsze. Praktyka to nie jest z przeproszeniem jak taki Bóg, któremu trzeba cały czas cześć oddawać i go trzymać zębami i nogami i jak zrobimy coś innego, umyjemy zęby, to on nas pokara za to, żeśmy go nie trzymali na nogi. Praktyka jest tylko wtedy, kiedy mamy warunki na to. Kiedy mamy warunki na to. Ludzie, którzy dochodzą do kościoła, też idziemy cały dzień w kościele, trzeba naczynia pozmywać, obiektować, robić inne rzeczy. Są obowiązki, ale to czasami konieczne. Zmusza nas do robienia czegokolwiek innego, pójść do szpitala, pójść do lekarza i to robimy, żeby normalnie funkcjonować. Tego wymaga nasze życie, nasze ciało się tego domaga. Jak jesteśmy chorzy, to musimy zadbać o to. To jest obowiązek. A, dobre pytanie. Więc tak, powiedzmy, że po to ogólnie to się określa jako zło, że to nie wiadomo. Rozumiem, że zło to tylko 3 i 2 jeszcze. I teraz zło może być w dwóch kierunkach. W zły. Ale dobre. Dobra. I teraz, jak to rozumiesz z punktu widzenia nauki buddyzji, praktyki buddyzji? Dokonaliśmy czegoś negatywnego, ale nic z tym żeśmy nie zrobili, teśmy to pozostawili. Powiedzmy, powiedzieliśmy komuś coś bardzo przykrego. Naszej przyjaciółce, no powiedzmy, że powiedziałem koledze coś bardzo przykrego, albo żonie powiedziałem coś strasznie przykrego, albo mojemu dziecku powiedziałem coś bardzo przykrego. Ale w ewidentny sposób było to coś złego. Coś niezasłużonego. I zrobiłem. I tak pozostawiłem. W tej osobie pojawiły się negatywne emocje, negatywne myśli. To jest naturalne. No bo słyszałem, że to jest nie. Ale w przyszłości mnie też spotka zło, ponieważ ono zostało pozostawione. To jest tak, jak rzucić złe nasienie do ziemi i takie zostawić. To wyrośnie chwast. Czy wyrośnie jakaś trująca roślina. Zgadza się. Ale jak zasadziliśmy trującą roślinę, nawet nie chcący, bez wiedzy, czy też biednie i chcący, to zawsze możemy wykopać to ziarno i je unieszkodzić, spalić, zniszczyć. Może się pojawić kiełek, to już możemy wyrwać z listkiem. Może nawet wyrosnąć wielka roślina. Możemy wyrwać. Oznacza to, że złowę się można naprawić. Ale spalone pozostaje tylko złowę. I teraz jak naprawić to? Nie jest zawsze możliwość naprawy. I zło na to można zamienić w dobro. W jaki sposób? Jeśli się przyznamy do popełnienia zła. Jeśli wyrazimy, wyartykułujemy popełnienie zło, wyrazimy zgodę. I wyrazimy żal z tego powodu, że dokonaliśmy. I wyrazimy pragnienie unikania tego zła. Albo nawet zbawienia. Zauważcie. My to stosujemy na co dzień. My to stosujemy na co dzień. Prawo stosuje na co dzień. Jeśli sąd ma skazać przestępcę, to sąd bierze pod uwagę postawę przestępcy. Jego zachowanie. Czy on się przyznał do winy, czy nie. Czy był arogancki, czy był chamski, czy też nie. Jeśli w sądzie wyjawił całe złe wykonanie, okaże szczerą skruchę, to nawet może nastąpić nadzwyczajne złagodzenie kary. Zauważcie, nawet w prawie się o tym mówi, że jest nadzwyczajnie to rozumiane. Ale co musi nastąpić? To musi nastąpić przyznanie, że rozumiem, musi nastąpić skruchu. I w buddyzmie mam to, co nazywamy skruchu. I we wszystkich praktykach buddyjskich to nasze człowiek. O, zwyczajnie się też, ponieważ kiedy zaczynałem praktykować zwyczajnie się też, nie oznacza, że nie popełniłem błędu. To nie jest różne rodzaje, bo mamy nawyki. Jesteśmy nerwowi, czasami szybko zrobimy nawet to, co byśmy nie chcieli zrobić. Jeśli wyrażamy skruchę, to oznacza, że jest możliwość naprawy, jest szansa na to. Ale na czym polega skrucha w buddyzmie? Skrucha w buddyzmie nie polega na tym, że się kajamy, że się zjemy w dzieje i mówimy o jakimś. Jest to oznacza, że przyznamy się do tego, co się zrobiło. To jest najpierw, żebyście ja to zrobiłem. I jest niezwykle żal z tego powodu. Ale to jest całkowitą poprawę. Jest to tak, jakbyśmy się otrząsnęli się. To tak, jakby czasami nasze ręce się zabrudzą, które tak wiemy. Ale wtedy, kiedy się zabrudzą, po prostu idziemy i wiemy teraz. I wróćmy na to. I wracamy do naszych normalnych zajęć. To buddyzmie skrócha oznacza otrząśnięcie się ze zła, które się wykonali. I być uważnym, by nie popełnić. Ponownie tak. Jest to skrócha, która oznacza odzyskanie własnej godności. Pozyskanie własnego dobrego. Czasami ona może być bardzo głęboka, może się wyglądać z głębokim żalem i łzami. Ale nie jest to kajanie się, nie jest to uznanie, że ja jestem złym człowiekiem. To nie oznacza, że ja jestem złym człowiekiem. Ja dokonałem zło, to prawda, ale to nie oznacza, że ja jestem złym człowiekiem, bo wiem, jak prawdę na to mógłby podjąć. Z powodu niewiedzy, z powodu głupoty. Z powodu pragnienia, z powodu gniewu, dokonałem zła. Ale chcę się z niego oczyścić. To oczyszczenie jest tak, jak kaczka, która z wody się otrząsnie, z wody i sucha. Jest to podobne. Kiedy oczyszczamy się poprzez skrótę, to jest to tak, jak chemik, z którego powstaje z tego ciała. Skrót jest jak ten ogień, który nas spala.
zezwolenia popełnił listego powstaje z powrotem do życia nowy człowiek. Jakby odrodzony, ale pełen godności. I zachowujący się godnie, już nie popełniający to, a nie starający się, jakiś czas. Godzina mu się udał. I wtedy się odnosimy praktykować sobie i praktyka skrótu jest nierozłączną praktyką budyńską. Żaden ze ścieżek nie możemy osiągnąć pomocy, żaden ze ścieżek się nie praktykuje sobie. Ani Zwyczajna, ani Hinayana, ani Mahayana, ani Zen, ani jakkolwiek inna tradycja, bez skrótu się nie będzie. Wielkie rzeczy. Nawet nie we wszystkich tradycjach buddyjskich, ale w tradycji Zen, kiedy przyjmujemy schronienia, w Buddy też nie jest zasadniczo, to musimy wyrazić skrót. Za wszystkie złe czyny, które się popełniają ciałem, głową, umysłem, od nieba mógłby czas. I tą modlitwę, tą formułę trzeba powtórzyć. Inaczej tradycji Zen jest nam zasłonięta. Jeśli nie chcemy wyrazić skrót, to mamy zasłonięta. Nie jest tak. Ale nie chcemy, więc musimy wyrazić skrót. Ale nie chcemy. Nie powinien, że to znasz. W końcu, jeśli trzeba nie wyrazić skrót, to to może być. Większość tradycji buddyjskich nie pokazuje aż tak rygorystycznie do tego, jeśli ktoś po prostu wyraża wiedzę buddyjską, to się daje schronienia buddyjskie, ludzie też nie sądzą. Natomiast szczególnie Zen wymaga się tego, żeby zazwyczaj, oczywiście mogą się jakieś tam tradycje, żeby wyrazić się tych skór. Żeby być oczyszczonym, zanim się przyjmie schronienie.
Pytanie chciałem, żeby Pan powiedział o reinkarnacji.
Reinkarnacja, czyli ponowne odradzanie się, jest tłumaczona, nauki reinkarnacji są bardziej szczegółowo wyjaśnione w naukach Mahajana. Aczkolwiek również mówi się o na poziomie nauki Hinayana. I w Mahajanie mówi się, w naukach Mahajanie mówi się o tym, że istnieje w naszej świadomości 8 świadomości. W ludzkim umyśle, ludzki umysł składa się z 8 świadomości. Pierwsze 6 to są wszystkie nasze zmysły, tak jak słyszenie, widzenie, smakowanie, plus myślenie, intelekt. To jest pierwsze 6 zmysłów. Pierwsze 6 świadomości. Z tego szóstym jest intelekt. Umysł, który my odczuwamy, który myślimy, który używamy na co dzień jako narzędzie. Siódmą świadomością, siódma świadomość i ósma świadomość. Ósma świadomość to jest świadomość najgłębsza, która jest świadomością nazywaną inaczej skarbnicą świadomości. Dlaczego skarbnicą? Ponieważ na poziomie ósmej świadomości zapisują się wszystkie wydarzenia w naszej pamięci, w tej świadomości. Wszystko, cośmy widzieli, powiedzieli, zrobili, pomyśleli od czasów bez początku. Tutaj wpada i gromadzi się w postaci niezliczonych śladów naszych. I siódma świadomość to jest tak zwana świadomość przenosząca, czy też transformująca, przenośni. I ósma świadomość w pewnym sensie warunkuje nas. Tak długo, jak nie jesteśmy oświeceni, jest warunkującą świadomością w jakiś sposób. Tutaj kodują się wszystkie nasze nawyki, które zebraliśmy od bez początku i które aktualnie są aktywne. Zauważcie, kiedy dzieci się rodzą, nie ma żadnego ryzyka, które byłoby takie same. Nie mówię w sensie fizycznym, ale w sensie zachowawczym. Niektóre są dzieci są spokojne i śpią. Inne są płaczliwe, jeszcze inne są wrzaskliwe, jeszcze inne się ciągle śmieją. Nie wiadomo do kogo i do czego, ale tak wiadomo. I już widzimy nawet u nowonarodzonych dzieci, że są różnice ich charakteru. To są skłonności, które zaczynają się pojawiać. Oni wraz z rozwojem człowieka widać te skłonności, bo są coraz silniejsze. Niektóre są nawet w ciągu życia. Nawet ktoś się nauczył Państwa operacji, gdzie nie może rzucić całą. To są takie nałogowe. One powodują
znaczy nie palenie papierosów w ósmej świadomości, bo ósma świadomość nie pali papierosów, zapamiętuje to, ale to jest taka najgłębsza nasza pamięć. W siódmej, kiedy w odpowiednich warunkach i okolicznościach pojawiają się impulsy z tej świadomości, to siódma stanowi przenośnik. W tym przenośniku do szóstej świadomości, gdzie pojawia się jako myśl. Myśl, emocja i tak dalej. I na poziomie siódmej świadomości tworzona jest ta jaźnia. Tworzone jest to, co nazywamy jaźnią. Tutaj pojawia się jaźń, która później zamanifestuje się na tym poziomie jako pełna tożsamość, to jest ja. To jest, tak jak się nazywa, myślałem tu i tu, może nie tyle lat, lubię rody żelena, wodę rogatową z ajatoniakiem. To wszystko tutaj już się będzie krystalizowało. Ale tym przenośnikiem, gdzie jaśnie się formuje, jest tam siódma świadomość. I tutaj następuje cały czas aktywność, duża aktywność. W momencie śmierci te wszystkie świadomości się zachowują. W momencie śmierci zachowują się. Ale w stanie pośmiertnym nastąpi moment utraty świadomości. Utraty świadomości. I w którymś nastąpi wielokrotnie, prawdopodobnie, wielokrotnie nastąpi utrata świadomości. Z różnych powodów. Z szczególnych cyklów, które się wówczas pojawiają. Ale również nastąpi utrata świadomości w momencie, kiedy nastąpi moment poczęcia. Kiedy plemnik i jaja zetkną się ze sobą. Powiedzmy, że mamy się odwrócić jako człowiek. Plemnik i jaja zetkną się ze sobą i wchodzimy. Świadomość wchodzi w to nowo pojawiające się życie, łączy się z tym nowo pojawiającym się życiem i wówczas te pierwsze sześć świadomości zupełnie zamiera. Zostaje całkowicie z nim. To jest no takie trudne słowo. To jest rozsypuje. Jak? O. Także to, co się obraca, to jest siódma i ósma świadomość. Siódma i ósma świadomość. To nie jest dokładnie ta sama osoba. Z tymi samymi myślami, jak wcześniej, ale z tendencjami. Ta ósma świadomość jest kontynuowana. Te tendencje są kontynuowane. W momencie, kiedy zostaje urzeczywistnione kęsio, o którym wcześniej mówili, czyli zobaczymy naszą prawdziwą naturę, powiedzmy, że mówimy tutaj już o poziomie znamionym, to wówczas te wszystkie świadomości zostaną przetransformowane. Ósma świadomość, która jest bardzo głęboką nieświadomością, zostanie przetransformowana w pierwszą mądrość Buddy. Ten umysł, który był wcześniej, te świadomości, które były wcześniej, zostaną przetransformowane w mądrość Buddy, aktywną mądrość Buddy. I to będzie pierwsza mądrość Buddy. Następnie siódma świadomość będzie druga, szósta, trzecia, pozostała czwarta. Czasami mówi się o pięciu mądrościach Buddy, ale obecnie, jak klasyfikację przyjmiemy, zawsze będzie dotyczyło transformacji zwykłej świadomości, zwykłego człowieka w mądrość. My nie mamy mądrości. Zresztą bliznąć, zresztą to było uczynienie, że coś tam trzeba bliznąć, to blizniemy. A to jest bardzo nazywane elegancko i tak artystycznie, bliznaniem, a to chodzi o kradzież. Albo jeszcze najbardziej wulgarne na to jest tak zwana okazja. Jeśli się pojawi okazja, ja sobie bliznę na to. I to jest brak mądrości. Mądrość oznacza, że widzimy okiem mądrości, postrzegamy nasze zmysły, wszystkie, które stanowią o percepcji, w naszej percepcji samej się zawarta mądrość. Kiedy postrzegamy rzeczy natychmiast i je rozumiemy ich naturę i działamy w zgodzie ze istniejącymi, z pojawiającymi się, manifestującymi się warunkami.
A czy w czasie edukacji można sobie przypomnieć o wcześniejsze wcielenia?
Zasadniczo nie. Zasadniczo nie. Istnieje coś takiego jak różne techniki powracania do poprzednich żywotów. Być może to korzystać z się tym zajmowali. Ale jestem sceptyczny osobiście. To nie tylko, że na tym ludzie są sceptyczni, co do tego ja jestem osobiście sceptyczny, bo znajomi, którzy się tym zajmowali, mówili, że też można dużo rzeczy imputować o sobie badanym. Był słynny taki jasnowidz, który się nazywał Edgar Cayce. I prawdopodobnie on miał te właściwości, że mógł widzieć przeszłość żywotów innych ludzi, zresztą swoje też. ale to mi pomagało w leczeniu tych ludzi, znajdowaniu odpowiednich remediów na szczególne przypadki chorób, które były trudno uleczone przez profesjonalną medycynę. To wierzę, że to było możliwe, ale przecież takie możliwości to bardzo rzadko się pojawiają wśród ludzi. I stają się naprawdę bardzo trudne wtedy. Jest wiele potwierdzeń, ale musi być jakieś potwierdzenie tego. Ja też kiedyś chciałem się dowiedzieć, kim byłem przy tym żywocie i Machadełkiem. Żeśmy się bawili, znajdziemy każdy, że tak powiem, na intuicyjnie usiłował coś wymyślić, nie mógł tylko przy tym żywocie. I ponieważ ja w morze wody i to spotkałem się, czy byłem delfinem, może to akurat tutaj bardzo delfinem. Machadełko koledzy to drgnęło, że w dobrym kierunku zmierzał, ale nie do końca. Niestety okazał się, że byłem wielorybem. Od tamtego czasu część moich przyjaciół niestety zaczęła nazywać mnie wielorybem. Także to, tak wygląda z punktu widzenia świadomości odrażania się reinkarnacji. Szczególnie ósma świadomość, ona jest kontynuowana. Ona jest kontynuowana, ale pozostaje taką najgłębszą nieświadomością naszą, najgłębszą nieświadomością. W medytacji, kiedy osiąga się ten stan, kiedy nasz umysł jest w stanie wejść w tą ósmą świadomość, następuje bardzo głęboki spokój. Ale to jest taki stan, taki jak przebywanie we mgle. Nic nie widać, nie wiadomo, czy są ściany i tak dalej, ale tak nie za bardzo. Nie jest to właściwy stan w medytacji. Aczkolwiek nie widać żadnych konkretnych zarysów poszczególnych. Jest to taki trochę, taka lekka katatonia medytacji. Ale to przy bardzo dużych wysiłkach w medytacji. Tak mi też. Teksty, które mówią o medytacji, instrukcje, które mówią o medytacji, dokładnie opisują te stany i ostrzegają się, że nie wiem, jak się wychodzi z takich stanów. Tak.
Ale to już są sprawy czysto techniczne i
nie mają większego znaczenia. Jest jakieś pytanie? Macie Państwo?
No, mam cztery pytania. Gdzieś tam czytałam, a może źle, że stan człowieka jest dosyć zaawansowany, że raz, że trudno się należy człowiekiem, i raz, że chyba trudno się znowu należy człowiekiem. Ja też ten swoim do tego, co na początku mówił, że ja to zawsze żyję gorzej, niż się jest, ale czy faktycznie wystarczy jeden kierować się problem, starać się problemem, żeby faktycznie mieć poczucie, że jest na ciągłość tej głowy człowieka.
A że jak jeżeli tym żonę, to że nas tam
nie
płacą.
Tak, nie ma się pomogła.
Tak. Nie ma się pomogła. To jest dużo. Zaraz, to jeszcze raz pytanie?
Czy
jak gdzieś kadę powiedzieć? Że ludzkie wrażenie jest zaawansowane, jak jest. Tak, to jest prawda. To jest prawda, że nauki buddyjskie dokładnie o tym mówią, że ludzkie wrażenie jest nic tylko elektrowne do osiągnięcia. I większość ludzi może tego nie czuć, ponieważ my wierzymy jako pewne nasze życie. No, myślę, że wiadomo, że jestem człowiekiem, nic nie ma za to. I się urodziłem. Tak miało widać, że ci jestem. Czym się tutaj martwić, czym się tym zastanawiać. Ale z punktu widzenia nauk buddyjskich jest to traktowane inaczej. Mówi się o tym, że rzeczywiście bycie człowiekiem jest rzadką sposobnością. Rzadką sposobnością. Dlaczego? Bo jest nas naprawdę bardzo mało. Dzisiaj na świecie jest około 6,5, może około 7 miliardów ludzi. Średnio w MLD. Tyle nas jest. Ale wystarczy, że pójdziemy na naukę i zobaczymy z pewnością znacznie więcej żywych istot, które są mające niż 7 miliardów. W naszym ciele przebywają miliardy istnień, które są żywymi organizmami, jego kraju. Przebywają cały czas, niektóre są dobre, niektóre są złe. Niektóre praktykują mamajane. To te, które przebywają w jej też możemy niektórym zrobić tak na spokojnie, załatwić to. Jeśli nie mamy bakterii, to procesy odpowiednio fermentacyjne nie mogą nastąpić. Na nazwę bakterie. Wielkimi praktykującymi matajami. Ale jeśli spojrzycie na polu, na moc, ile istnień unosi się w samym powietrzu, to jest to szokujące. Jeśli spojrzycie normalnie, to przy nas nie zobaczycie. Zobaczycie, że wygląda tam trochę mógł, jakiś inny powodów, ale nie zrobicie wszystko. Wystarczy, że weźmiecie do obrębki i przykucniecie na łące i wtedy ledwo widać, nawet jeśli kiedyś to zrobimy, ledwo widać ścianę lasu, która jest nawet zamknięta. Tyle istnienie. Nie powiedziałem na ich ilość, ale one wszystkie posiadają świadomość. A to umówmy, wspomniane tutaj, które ostatnio na pracy stwierdzili, że można myśli. Oczywiście to może brzmieć zadanie, nie można się uśmiechać, ale stwierdzili, że można myśli. Dlaczego? Dlatego, że podejmuje decyzję. Następują procesy w świadomości umowy, które są procesami decyzyjnymi, żeby podjąć decyzję, nie można podjąć myśli. Nie może się pojawić decyzja bez pojawienia się myśli.
I oczywiście, czy to jest jakaś taka sama, jaką my mamy, trudno mi powiedzieć. Niemniej to oznacza, że ducha w ogóle posiadają trochę świadomość. Może nawet szczątkową, ale jak musiałem. I samych zwierząt, poniżej świata ludzi, świat zwierzę. Nie mówić ze zwierami, bo to znaczy są ludzie, ale to jest świat zwierzę. I nawet w nauce, kiedy się podaje ilość zwierząt na świecie, to się podaje w liczbach, które są zakodowane matematycznie do potęgi. Nie podaje się liczb, ponieważ one są niewyrażalne, nie podaje się do potęgi. I zazwyczaj podaje się w tonach. Ile ton nie ludzi, czegoś żywego, ale nie ludzi jest na świecie. To jest sztem do opracowania na to. Panie doktorze, zgadza się z tym? Aż nie zajmuje dużo. I ten świat zwierząt jest znacznie większy. Znacznie więcej ich to, co rodzi się w świecie zwierząt, niż w świecie ludzi. Popatrzcie, to jest już powiedziane. Bardzo łatwo się połapać. Prawdopodobnie, jak wygląda jakaś inna cywilizacja na Ziemi, to też mam powiedzą, ile ich tam jest. Jeśli będą chcieli zdarzyć tą tajemnicę, być może to będzie jakaś tajemnica wojskowa. Ale to nie też tak, jak policzy, inni istoty, które poświęcają się do tego drogu. Mówi się o tym, że w świecie poniżej zwierząt, świat głodów i mógł. Głodów jest ich znacznie więcej niż w świecie zwierząt. A w świecie zwierząt jest najmniejszy, to jest 18 sfer. Jest ich nieprawdopodobne więcej. W związku z tym, żeby stanąć na górze tej pieniędzy i dowiedzieć się jako człowiek, to wcale nie jest takie łatwe. My myślimy tylko w kategoriach ludzkiego życia. 70, 80, może 100 lat. I nam się wydaje, że to jest cały świat, cała wieczność. Ale ten świat istnieje już, wszechświat istnieje od kilkunastu miliardów lat. Naukowcy mówią, że Ziemia istnieje od około 4-4,5 miliarda lat. Kiedyś ten wszechświat, twierdzą naukowcy, prawdopodobnie zniknie. Na pewno planeta Ziemia zniknie, ponieważ Słońce wybuchnie i Ziemia zniknie. Ale czy łatwo jest uwierzyć w to, że my znikniemy, że życie nasze zniknie całkowicie, że nasza świadomość nigdy się nie odradzi? Jest to bardzo trudne do zaakceptowania. Ale musimy zrozumieć, że ten proces istnienia różnych światów i wszechświatów odbył się już niezliczoną ilość razy. Ilość razy do potęgi jakiejś. I przechodziliśmy wielokrotnie. Nasza świadomość wielokrotnie odradzała się w różnych formach istnienia. Nawet przechodzili do piekła. Z pewnością, każdy z nas. Nie ma nikogo z nas, kto nie byłby piekła. Nie ma nikogo, kto nie byłby głodny duchem. Nie ma nikogo, kto nie byłby zwierzęciem. Teraz jesteśmy ludźmi. Dlatego w naukach buddyjskich użyta jest ta nauka jako ponadlenie. By jak najszybciej rozpocząć praktykę buddyjską, by wyjść jak najszybciej na zwyczajną ścieżkę. Dla tych, którzy mogą wyjść na zwyczajną ścieżkę. Dla tych, którzy nie mogą, którzy mają wyższe aspiracje, którzy mają głębsze motywacje, te nauki pomagają o ludzkim, o cennym ludzkim odrodzeniu, tak je nazywamy, by wyjść jak najszybciej na ścieżkę Hinayana, by osiągnąć spokój, by osiągnąć stan bezjaźniowości. Dla tych, którzy mogą wyjść na ścieżkę Mahayana, te nauki pomagają wyjść na ścieżkę Mahayana. Dlatego, że bycie człowiekiem jest związane z nauką bycia człowiekiem, bycie jednym z tych 7 miliardów, być organizowanym to, z tym jest związane z nauką wytrwałości. My nie wiemy, kiedy nasze życie się skończy po prostu. Nie wiemy, ile jeszcze mamy czasu. Nam się wydaje, że tam dożyjemy do emerytury, później po emeryturze to jakoś się tam zaplanujemy. Ci z nas, którzy już są bliżej emerytury, już mają plany konkretne na działkę, czy domek, czy na wnuki, czy na cokolwiek. Ale wydaje nam się, że nasze życie będzie trwało wiecznie. To jest nieprawda. Każdy z nas ma przyjaciół, których już nie ma. Którzy żyli, ale których już nie ma. Nikt z nas nie jest w wieku lat 100. Niektórzy z nas stracili znajomych, czy znali kogoś, kto zmarł, kiedy jeszcze byliśmy w szkole. I był w naszym wieku. Może był nawet młodszy. Ludzie umierają w każdym wieku. Ludzie ulegają wypadkom. W związku z czym ta nauka, co mogę zacząć? Jeśli na nauką nieśpałości, bo mówi, że to jest rzadka sposobność urodzić się człowiekiem. I nie wiemy, ile czasu nam jeszcze zostało. Dlatego im szybciej podejmiemy praktykę buddyjską, tym lepiej. To jest oczywiście nauka do buddystów, to nie jest nauka do wszystkich ludzi. Jeśli ktoś nie ma inklinacji do tej religii, nie ma inklinacji do buddyzmu, to na przykład jest chrześcijaninem, muzułmaninem, to powinien praktykować swoją religię. Buddha też o tym nie jest to mówił. Mówił, że ci ludzie, którzy chcą podążać za naukami Boga, powinni podążać za naukami Boga, ponieważ osiągną rezultat, czy też owoc tych nauk. I że to jest dobre i że tych ludzi powinniśmy wspierać. Mówił o tym jasno. Niemniej te nauki mają nas pomóc. Istnieją ludzie, którzy żyją, ludzie, którzy mają wglądy w żywoty innych, tak jak tutaj zostało to wspomniane. I mówi się o tym, że ci ludzie byli wcześniej też ludźmi i powracali jako ludzie i niektórzy z tych jasnowidzów podważają nauki buddyjskie, mówią, że to nie jest tak, że jesteśmy człowiekiem, to się urodzimy zaraz jako krokodyl albo mucha, nie? Z tym zamyśli, to, co oni mówią, nie stoi w sprzeczności nawet jeśli tak jest z naukami buddyjskimi. Ponieważ ilość nagromadzonego ładunku jako bycie człowiekiem, który powoduje, że jesteśmy człowiekiem, może być tak duże, że nie wyczerpie się to w ciągu jednego życia. Tak zwana ludzka karma. Że jeszcze odrodzimy się ile się razy jako człowiek. Ale w momencie, kiedy zamkną warunki do tego, żeby odradzać się jako człowiek, to wówczas nie wiemy, jakie pojawią się kolejne. Nie wiemy, czy nie będziemy musieli spać jak najbliżej. Tego nie wiemy. Nauki buddyjskie o tym nie są. I bardzo często też zdarza się, że po śmierci ludzie, nawet nie trafiają się do zwierząt, trafiają tutaj, do świata głodnych duchów. Świat głodnych duchów bardzo nieszczęśliwych istot. Nieszczęśliwych istot po śmierci, nieszczęśliwych duchów po śmierci jest pełen ludzi. My myślimy, że człowiek jest tylko ten, który ma ciało człowieka. To nie jest prawda. Zmarły też jest człowiekiem. Jedyna różnica jest taka, że nie ma ciała, ale jego sytuacja jest znacznie trudniejsza niż nasza. Tak długo jak mamy ciało, mamy wolność. Ponieważ jeśli coś chcemy zrobić, to możemy zrobić. A jak nie mamy ciała, to jak możemy zrobić? Nie możemy go zrobić. Jeśli ktoś ma depresję, a ma ciało, to może pójść i wziąć tabletkę antydepresyjną. Ale jak ktoś nie ma ciała, a ma depresję, to co ma zrobić? Jak ma zażyć ten środek antydepresyjny? Nie ma takiej możliwości.
Z tego powodu nauki pracujące na tym obrażeniu przynagrają nas do tego, by jeszcze za życia rozpocząć praktykę.
I to jest prawda, to co Pani powiedziała, że jest cel ludzkie zwrócenie. Tak jest traktowane przez nich. Ja nie chciałem wchodzić w samym wykładzie w takie szczegóły, jak wskazania poszczególne nauki, tak dalej. Chciałem bardziej przedstawić całą strukturę buddyzmu, jaką pewnej ścieżki. Czy jeszcze mamy jakieś pytania?
Ja słyszałam coś takiego, że mama powiedziała, że nie powinno się przechodzić do swojej religii.
Jego świętobliwość Dalaj Lama, czytałem te słowa.
Nie pamiętam bardzo dokładnie, literalnie nie powtórzę przed kilkiem kropką.
Natomiast powiedział, że nie powinno się zmieniać religii w taki bezmyślny sposób. Że jeśli ktoś chce zostać buddystą, mówił to do ludzi z zachodu, to powinien się dobrze zastanowić, co robi. I może to była wypowiedź Dalaj Lamy związana z jego obserwacją tego, co jest na zachodzie, czy pewną modą, może w niektórych środowiskach, być może są takie środowiska, gdzie dobrze być buddystą, albo są środowiska, gdzie dobrze jest być gejem na przykład, w innych środowiskach jest dobrze być buddystą, jeszcze innych dobrze jest palić hasz, jeszcze innych dobrze jest być feministką. Jest to dobrze widziane. Po prostu ulegamy różnego rodzaju złudzeniom. Również ludzie mogą ulegać złudzeniom. złudzeniom, że dobrze jest być buddystą, nie rozumiejąc buddyzmu. Nie rozumiejąc buddyzmu. Dlatego dzisiaj mam ten wykład, żeby ludzie, którzy w ogóle interesują się w jakikolwiek sposób buddyzmem, nawet jeśli nie chcą być buddystami, żeby wiedzieli, o czym są te nauki. Bo tak jak już powiedział nasz poeta i wieszcz Juliusz Słowacki, dotyczyło to Polaków, co prawda, że w polskim narodzie rozwija się wiara nieskażona brudnym myśleniem. Podobnie jest z buddystami. Być może, że rozwija się w nich wiara nieskażona brudem wiedzy. W związku z czym Dalai Lama pod tym względem był ostrożny, żeby ludzie po prostu wiedzieli, co robią. Że w momencie, kiedy zmieniają religię, żeby to nie było tylko modą czy zmienianiem etykietki, ale żeby wiedzieli, co robią. Być może dla niego ważniejszym jest, żeby ktoś był dobrym chrześcijaninem niż jakimś pomieszanym buddystą.
Czyli jakby... Bo to się spotkałam z takim stwierdzeniem, że tam ludzi, którzy wcześniej nie mieli, łatwiej wchodzą w nauki buddyjskie, natomiast ci, którzy są...
Byli chrześcijanami.
Tak, są w stanie wierzyć chrześcijańskie i nie są w stanie wykorzenić tego. I jako buddyści nie są najlepsi.
Nie, przeklapamy. Na pewno jest coś w tym prawdziwego, ale tylko pod tym względem, że jeśli ktoś wcześniej nie praktykował żadnej religii, to ma mniejsze obciążenie religijne, ale to nie oznacza, że w ogóle nie ma żadnych obciążeń. Na przykład ateista mógł lekceważyć jakieś wskazania moralne i może zostać buddystą, ale takie wskazania to nie ograniczać się ani palić, ani pić, ani z przeproszeniem coś innego robić. To... I będę buddystą, ale zatem będę robił swoje, nie? To co uważałem. I to może być taki problem. Dla kogoś, kto był chrześcijaninem, może być problem z chrześcijaństwem, z Bogiem, z relacją do Boga i tak dalej. Może czuć, że coś zdradza. Spotkałem się z takimi sytuacjami, że pewna katoliczka, która została później buddystką, miała przez wiele lat ten problem, że poczucie takiej zdrady. Natomiast w Polsce nie ma buddystów. To mogę od razu jasno powiedzieć. To jest zdanie, które mówię publicznie. My wszyscy jesteśmy tylko Polakami. Obciążeni naszą polskością, tym naszym doświadczeniem historycznym, naszą religią i tak dalej. I my się zachowujemy jak Polacy, nie jak buddyści. Buddyści się zupełnie inaczej zachowują. Ja mówię o środowisku buddyjskim. Inaczej mówią, używają innego języka i tak dalej. Ale tak się dzieje w krajach, które od setek, od tysięcy lat są buddyjskie, gdzie edukacja już od przedszkola jest buddyjska. Natomiast my mamy naszą własną tradycję społeczną, która jest związana nie tylko z religią, ale również z pewnymi nawykami. Polacy mają pewne nawyki i niektóre dobre, niektóre złe. I my jesteśmy buddyści, idą za tym głównie w Polsce. Nie idą za rzeczywiście za naukami Buddy w taki dokładny sposób. Jest to bardzo trudne dla nas, bo my mamy nawyki. Nie urodziliśmy się, nikt z nas nie urodził się w kraju buddyjskim. Nikt z nas nie został urodzony w kraju buddyjskim. I na przykład, jak zawsze daję przykład buddystom, to są pewni, że są buddystami. W Polsce za komuny zawsze było dobrze ukraść. Nie mówiło się, że to jest złodziej, tylko to był tak zwany zaradny człowiek. Szedł do pracy, do fabryki, coś tam wyniósł, zamienił z kolegą na coś innego, to co zamienił, zaniósł do chęciarni, chęciarni dali mu kaszankę i w ten sposób... Ale to była tak zwana zaradność, nie? Ktoś nie był zaradny, no to był fujara, żona była wściekła i tak dalej, bo tam inni potrafili sobie tam zapewnić, a ten sobie nie potrafił. Ale to się przeniosło później na wszystkie sfery naszego życia, ta zaradność. I na przykład są buddyści, którzy jedzą tramwajami. Większość buddystów, których znamy, niestety jeździ tramwajami. Ja bym zawsze pytał, czy wy kasujecie bilety? Czy wy kasujecie bilety? Bo z punktu widzenia buddyzmu my mówimy o zaradności, o pewnym sprycie, o pewnej przebiegłości. Tak my traktujemy to. Natomiast z punktu widzenia buddyzmu niestety jest to uważane za złamanie drugiego wskazania, za kradzież. I pytam się wprost, czy kasujecie bilety? Bo nie kasowanie biletów, ja zdamy datę, kradzieżą. W kraju buddyjskim jest nie do pomyślenia. Pojechać do Japonii, żeby coś być biletów? To jest społecznie nie do przełknięcia, nie do zaakceptowania społecznie. A u nas społeczność to kanar to jest wróg społeczeństwa polskiego. Chyba jeden z głównych. Jest to w ogóle człowiek wyklęty, poza kasowiec, który należy zniszczyć. I tak my traktujemy. I to jest to samo wśród środowiska buddyjskich. Więc skoro gdzie jest tutaj postępowanie z naukami buddyjskimi? Jest to obciążenie, oczywiście, zawsze. To nie oznacza, że ateista ateista może zaakceptować łatwiej buddyzm, że nie będzie miał konfliktu sumienia. Chrześcijanin może mieć konflikt sumienia, ale to tylko o to chodzi. Nie chodzi o to, że on będzie lepszym buddystą od chrześcijanina. Chrześcijanin, nawet jak nie zostanie buddystą, być może, jeśli postępuje zgodnie z dekalogiem, jest lepszym przykładem buddysty niż buddysta. Także to nie ma większego znaczenia. I tego typu opinie są po prostu wykazują tak zwaną niedojrzałą osobowość zasadniczą. Ludzie, którzy wyrażają tego typu opinie, to znaczy, że posiadają niedojrzałą osobowość, bo myślą jak dzieci. Bo myślą jak dzieci. I w kategoriach lepszy, gorszy i tak dalej. To jest kompletna bzdura.
A
kogoś
powiedział mi ksiądz, który stwierdził, że chrześcijaństwo
To ja mówię o tym, co ja słyszałem od buddystów akurat. Jeśli powiedział to ksiądz, nie? Jeśli powiedział to ksiądz, to mógł mieć na myśli sam fakt. Sam fakt trudności, które napotyka chrześcijanie z buddyzmem. I konflikt sumienia. Tak jak powiedziałem, że pojawi się konflikt sumienia. Ale w takim sensie, jak ja to usłyszałem, że jeden skoczy lepiej i mu się nic nie stanie, a drugi wskoczy i się cały pokaleczy, to nie jest prawda. Bo obydwaj przeniosą swoje nawyki do praktyki buddyjskiej. I ateista, i chrześcijanin przeniesie swoje nawyki. I chrześcijanin może mieć konflikt sumienia, może mieć konflikt braku lojalności wobec Boga, może odczuwać lęk, że Bóg w jakiś sposób go ukaże i tak dalej. Być może. Ja się nie znam na chrześcijaństwie. Ja nie byłem nigdy chrześcijaninem. Do tego się przyznaję. Ja zostałem ochrzczony jak miałem dwa miesiące. Nie pamiętam tego bardzo. I z Kościołem nigdy nie miałem nic wspólnego. Pierwszy mój kontakt z Kościołem to był, jak miałem 6 lat i byłem przekonany, że biskup jest, bo to była procesja Boże Ciało, biskup serce, byłem przekonany, że biskup jest świętym Mikołajem, byłem niezwykle szczęśliwy, że idzie święty Mikołaj, księżyc mi dał prezent i moja mama musiała ze mną uciekać, bo po prostu ludzie byli wściekli, że krzyczą, że o, idzie święty Mikołaj, i zachowałem, że mi dał prezent. Po prostu się zachowałem nieobyczajnie wręcz, w czasie ważnej uroczystości religijnej. Także ja nie mam wiele kontaktów z chrześcijaństwem, niewiele wiem na ten temat, w związku z czym moje opinie mogą być błędne czasami. Na temat chrześcijan czy chrześcijaństwa mogą być błędne. Ale wydaje mi się, że z mojej obserwacji, z tego co ja uważam, to, że nawet jak ktoś zostają buddystami, to przenoszą cały bagaż swoich nawyków do tego. Dlatego mówię, że nie ma w Polsce buddystów. W Polsce są Polacy. A czy będzie buddyzm, to zobaczymy. Jak im się uda, no to, będzie buddyzm. Jak się nie uda, to nie będzie buddyzm. Nie w sensie tego, że to jest lepsze czy gorsze, tylko w sensie, że wcale nie jest łatwo wejść w religię, która jest kompletnie nieznana. W środowisku, które w ogóle nie wyznaje tej religii. To jest trudne. To co, myślę, że już wszyscy są zmęczeni. Chyba, że jeszcze macie jakieś ważne pytanie, to bardzo proszę. Jeśli nie, to myślę, że możemy kończyć powoli. Na koniec tylko kilka słów. Moim zadaniem, znaczy tego typu spotkań, nie jest zamawianie nikogo na mówić. To chciałem, żebyście jasno zrozumieli. Często jak się odbywałem tego typu spotkania, to mi się mówi, że słuchajcie, my jesteśmy wspaniali buddyści, nasz adres jest taki i taki, o niczym innym nie marzymy, tylko żebyście wszyscy stawili się jutro o godzinie 18. Proszę, krótkie szorty, biała podkoszulka i tak dalej, rozpoczniemy praktykę buddyjską. Nie mówię to w tym sensie, żeby kogokolwiek namawiać na buddyzm, czy żeby ktokolwiek odwiedzał świątynię, w której mieszkam, czy cokolwiek innego. Moim zadaniem i pragnieniem jest tylko przedstawienie tego, jaką religią jest buddyzm, jaką posiada strukturę, jakie są nauki buddyjskie, takie najbardziej podstawowe, najbardziej zrozumiałe. Jeśli w jakikolwiek sposób pomoże Wam to w Waszym życiu, to byłoby to chyba cud, podejrzewam, bo trudno z jednego wypadku po prostu coś wynieść takiego, co może zmienić nasze życie. Natomiast mam nadzieję, że przynajmniej dla niektórych z Was przybliży to buddyzm, czy też przybliży zrozumienie buddyzmu. I w przyszłości, jak będziecie mieli kontakt, buddyzmem, to że nie będzie to zupełnie dla was to obce i będziecie wiedzieli, z czym macie kontakt. Także taka była moja intencja. To po pierwsze, jeśli chodzi o Pan Buddha, a po drugie, w zgodzie z naukami i z duchem Mahajany, oczywiście moją intencją jest to, żebyście wszyscy byli szczęśliwi w swoim życiu, żebyście osiągnęli wiele szczęścia i satysfakcji i żeby tak zawsze by było. Także na tym chciałem zakończyć i podziękować i pożegnać i przyjaciół, i tych, którzy mnie znają. Być może, że kiedyś się jeszcze spotkamy. Jeśli nie, jeszcze raz wszystkiego.